Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiam widzów telewizji Trwam z Sejmu. Drodzy Państwo, już za chwilę będziemy świadkami posiedzenia parlamentarnego zespołu do spraw przeciwdziałania ateizacji Polski. Dziś temat, w którym również my jesteśmy osią zainteresowania, bo sprawa dyskryminacji telewizji Trwam jako element prześladowań chrześcijan w Europie. Zazwyczaj myślimy o prześladowaniach naszych braci w Chinach, w Korei, w Afryce, a dzisiaj dotykamy Europy. Będzie to specjalny gość, pan poseł Peter van Dalen z Holandii, ten, który też o wolność wyznania, wolność religii zabiega w Parlamencie Europejskim. Jest ze mną teraz pan poseł Adam Rogacki. Kłaniam się panu, szczęść Boże.
Szczęść Boże, nie będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria Zawsze Dziewica.
Panie pośle, jak to się dzieje, że z tak odległych terenów przechodzimy do Polski czy do Europy i myślimy o prześladowaniu chrześcijan?
No, wydaje się, że w XXI wieku prześladowanie chrześcijan to jest jakiś problem odległy, oddalony od Polski o kilkaset czy kilka tysięcy kilometrów. Tymczasem i w Europie, ale również w Polsce mamy do czynienia z różnego rodzaju decyzjami władz czy różnego rodzaju działaniami polityków, którzy mają działalność polskiego kościoła czy utrudnić, czy zohydzić. I dzieje się to w taki sposób, o ile tam jest to sposób jawny. I tak jak w Polsce przed 89 było to też w sposób jawny, szykanowano kościół, to dzisiaj jest to taki sposób, można powiedzieć, który próbuje się wytłumaczyć, że to jest elegancki, próbuje się pewne rzeczy wywracać do góry nogami. Takim przykładem niech będzie chociażby symbolem walka o krzyż. O krzyż, który przez ponad 1000 lat nie przeszkadzał w polskiej przestrzeni publicznej. Dzisiaj okazuje się, że krzyż zaczyna być problemem w miejscach publicznych, że krzyż jest problemem w szkołach, że przede wszystkim jesteśmy w Sejmie, gdzie krzyż zaczyna być problemem w Sejmie. Dla grupy polityków, którym przeszkadza, którzy próbują znaleźć wszelkie uzasadnienia, by pozbawić nas tego podstawowego symbolu chrześcijaństwa, który towarzyszy nam ponad 1000 lat naszej historii. I takich działań jest zdecydowanie więcej. No, cała ta dyskusja ostatnio chociażby dotycząca ograniczeniu finansowania Kościoła. Nikt nie mówi o tym, że w Polsce to wiernie finansują Kościół, a ta niewielka dopłata ze strony państwa w stosunku do innych krajów, które finansują Kościół, nawet w tak zlaicyzowanych krajach jak chociażby Czechy, gdzie bardzo duże kwoty są przeznaczone na Kościół, jest pokazywane jako coś nadzwyczajnego. A jeżeli weźmie się to chociaż przez pryzmat tego, ile obiektów zabytkowych, no około 90% obiektów zabytkowych jest dzisiaj tak naprawdę w gestii Kościoła i też musimy o to dbać. Ile dobrego dzieła jest, jeżeli chociażby chodzi o pomoc, kwestie ludziom najuboższym, matkom samotnie wychowującym dzieci. Nikt tego nie widzi, nagłaśnia się innego rodzaju charytatywne przedsięwzięcia. O nich jest głośno, o nich się mówi. Nie zawsze uwydatniając też koszty, jakie są ponoszone. A tutaj, gdzie jest dobra praca Kościoła, tego się praktycznie nie pokazuje. I przykład telewizji Trwam jest takim też ewidentnym potwierdzeniem. No, wiemy, że były spełnione przez wszelkie kryteria. Wiemy, że tak naprawdę telewizja Trwam powinna być już na multipleksie od kilkunastu przynajmniej miesięcy. I chociażby na Komisji Administracji i Cyfryzacji wielokrotnie pytaliśmy, nie mogliśmy się dowiedzieć, dlaczego dzisiaj nie jest, dlaczego miejsce, które jest wolne, nie może być zajęte, które jest niewykorzystywane. I dzisiaj cieszymy się tym sukcesem, ale to jest, myślę, sukces wszystkich tych Polaków, którzy nie tylko trzymali kciuki, nie tylko modlili się o to, ale brali czynny udział. Myślę, że i te miliony podpisów, i te miliony osób zebranych na różnego rodzaju spotkaniach pokazały, że jest wola, jest chęć, by państwo zadziałało tak, jak po prostu w tym przypadku powinno zadziałać. I to jest ten przykład, że my, chrześcijanie, w okresie, gdy ten Kościół jest szykanowany, nie możemy stać w miejscu, powinniśmy się gromadzić, powinniśmy reprezentować swoje stanowiska, powinniśmy nie bać się mówić głośno o tym, że pomysły na wyrugowanie chociażby religii ze szkół czy kościoła, no, to nie jest coś, na co będziemy się godzić. Usunięcie z listy lektur dzieła Ojca Świętego Jana Pawła II Pamięć i Tożsamość też jest takim przykładem. A z drugiej strony mamy promowanie sztuki, która no, obraża na pewno uczucia religijne. I to się nie tylko odbywa w majestacie prawa, ale jak się okazuje, ale jest również finansowane z podatków również wszystkich Polaków, czyli według deklaracji wiernych, których myślę, że tego typu obrazoburcza sztuka nie jest w stanie przekonać do czegokolwiek, że jest to uzasadnione, by tego typu sztukę prezentować. I myślę, że dzisiaj ten przykład telewizji Trump, który pokazuje, że jak jesteśmy zjednoczeni, jak działamy, jak jesteśmy aktywni, możemy zwyciężać, możemy stanąć w obronie Kościoła. To jest też duża rola polityków, by wyrażać swoje zdanie na ten temat, a nie stać w kącie, ale też wszystkich wiernych, by pokazywać, że można walczyć, że chcieć to móc i tak jak w przypadku telewizji Trwam można doprowadzić do szczęśliwego zakończenia, tak w tych innych nowościach, które dzisiaj płyną do nas z Europy, jesteśmy w stanie postawić tamę, zwyciężyć.
Bardzo dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję bardzo.
Naszym gościem był pan poseł Adam Rogacki i już za chwilę rozpocznie się zaplanowane posiedzenie Parlamentarnego Zespołu do spraw Przeciwdziałania Ateizacji Polski. To spotkanie, to posiedzenie poprowadzi przewodniczący tego zespołu, pan poseł Andrzej Jaworski. Zapraszam serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie państwa na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu do spraw Przeciwdziałania Ateizacji Polski. Dzisiaj spotykamy się na spotkaniu, aby porozmawiać na temat prześladowań, dyskryminacji. Tematem naszego dzisiejszego spotkania jest dyskryminacja telewizji Trwam, elementem prześladowań chrześcijan w Europie, z udziałem europosła Petera van Dalena z Holandii, którego serdecznie witamy. Pan Peter van Dalen jest holenderskim politykiem, posłem do Parlamentu Europejskiego, członkiem Biura Europejskiej Grupy Konserwatystów i Reformatorów, absolwentem historii i stosunków międzynarodowych Uniwersytetu w Utrechcie. Był dyrektorem w Ministerstwie Transportu. Od 2009 roku jest posłem do Parlamentu Europejskiego, wiceprzewodniczącym Komisji Transportu i Turystyki, ale znany jest przede wszystkim ze swojej pracy w Parlamencie Europejskim w tematach promowaniu wolności religii i wyznania. Jego partia Unia Chrześcijańska traktuje ten temat jako swój główny polityczny priorytet, a on sam od lat stara się aktywnie przeciwdziałać coraz to większej liczbie przypadków prześladowań chrześcijan na świecie. Chciałbym serdecznie powitać wszystkich posłów. Chciałem powitać panią poseł Barbarę Bobulę, pana posła Stanisława Piotrowicza, przepraszam, panią Małgorzatę Sadurską, pana europosła Tomasza Porębę, pana posła Stanisława Szweda, panią posłę Elżbietę Rafalską, pana posła Roberta Telusa, panią poseł Marzenę Machałek i pana posła Roberta... I jest jeszcze pan poseł Jan Szyszko i pan poseł Rogacki Adam. Panie pośle, prosimy o kilka słów, o wprowadzenie i o wykład na temat, który zapowiedziałem.
Good morning, ladies and gentlemen. Allow me to speak in English to you this morning and there will be translation by Kasia into Polish.
Witam serdecznie. Pozwolą Państwo, że będę mówił dzisiaj po angielsku, a w wystąpieniu będzie tłumaczone.
It's really a privilege for me to be here amongst the political friends who I meet in the ECR group in Brussels and especially with Tomasz Poręba. And for me it's a pleasure to say a few words about my work in politics and what we have in common.
To zaszczyt być tutaj na zaproszenie moich politycznych przyjaciół z Brukseli, przede wszystkim europosła Tomasza Poręby i cieszę się, że mogę się z Państwem spotkać.
In the Netherlands, I am a member of a Christian political party called the Christian Union, and from all Christian churches and groups in my country, we have members who belong to my political party in the Netherlands.
W Holandii reprezentuję partię chrześcijańską, Unię Chrześcijańską, do której należy wielu posłów, którzy wyznają chrześcijańskie wartości.
It means for me that we believe that the Word of God has really good lessons how we should live, not only in person, but also in the public and in the political life.
Wierzę, że to, co przekazał nam Bóg, dotyczy nie tylko zasad, jakimi powinniśmy poruszać się, funkcjonować w świecie polityki, ale ogólnie.
And in the political life, we have colleagues in the parliament in The Hague, both in the upper house and in the lower house. And my party was in the government for many years until 2009. And our deputy prime minister at that time was also responsible for family matters, family affairs.
W życiu politycznym mamy kolegów w obu izbach parlamentu. Do 2009 roku moja partia należała do rządu. W rządzie mieliśmy wicepremiera, który był odpowiedzialny stricte za politykę prorodzinną.
So the family is really a cornerstone for us in our political work. And when I entered the ECR group, I saw a document with the main issues of our political group in Brussels, of our ECR group. But I did find it not enough.
Jak więc widać, rodzina jest dla nas niezwykle istotna. A gdy przystąpiłem do grupy europejskich konserwatystów i reformatorów, w dokumencie, który tam znalazłem, było wiele ważnych kwestii, ale uznałem, że to nie wyczerpuje jakby pola działania dla nas.
So when I entered my group and I saw this draft of our policy document of the ECR, I wanted to change one element in this basic document. And I proposed, with the help of my Polish colleagues from Law and Justice, to say in this document of our political group, the family is the bedrock of society.
Tak więc, gdy zobaczyłem ten dokument, uznałem, że wymaga zmiany. Znalazłem tutaj poparcie, cieszę się, że tutaj stworzyliśmy wspólny front razem z kolegami z Prawa i Sprawiedliwości. Jest dla rodziny, jest dla nas najważniejszy, jednym z najważniejszych elementów, jaki powinien się tu znaleźć.
So we managed to change this basic document of our ECR group in Brussels. We together, the Law and Justice colleagues and me, saying that also in Brussels and in European politics, the family is the cornerstone for our political work.
Cieszę się, bo dokument udało się zmienić dzięki również pomocy kolegów z Prawa i Sprawiedliwości i zapisaliśmy, że także w Brukseli i na szczeblu unijnym rodzina, polityka prorodzinna powinna być jednym z najważniejszych elementów działania.
And that is today my first message to you all, we can change things.
Jest to pierwsze przesłanie, jakie chciałbym wam dzisiaj przekazać. Rzeczy da się zmienić.
I really think together we can change society and make a difference in politics.
Możemy zmienić społeczeństwo, możemy też zmieniać politykę.
And I can demonstrate that from my own work, but I also have seen it from the work of Tomasz Poręba and the colleagues from Law and Justice, that they can change things in society.
Mówię to na podstawie własnych działań, ale też na podstawie działań prowadzonych przez moich kolegów z Prawa i Sprawiedliwości, przez Tomasza Porębę. Politykę można zmieniać, społeczeństwo można zmieniać.
I have seen your fight for Trump TV and what you have been doing to promote independent media. In Poland.
Obserwowałem waszą walkę o telewizję Trwam, o niezależne media.
And I've seen that you can change here in Poland the situation too, because Trump TV is now operating out of Torun for almost a year.
Widziałem waszą walkę, widziałem, że ta walka przyniosła sukces. Teraz telewizja Trwam jest wreszcie na multipleksie.
So I encourage you to stick to your values and to believe that you can change the society, both in Poland and also in Brussels.
Zachęcam was zatem do tego, byście trwali, byli silni przy waszych wartościach, ponieważ ta walka może przynieść sukces zarówno tutaj, jak i w Brukseli.
And that we can change politics in Brussels, we have experienced with a very important issue called religion, freedom of religion.
Chodzi w Brukseli między innymi też o kwestię wolności religijnej.
When we came into the parliament in 2009, it struck us that in the EU foreign policy there is discussion about many rights. Rights for women, rights for labor, right for minorities, but there was not really a right to stand up for people to express their freedom of belief.
Gdy w 2009 roku rozpoczęłam kadencję w Parlamencie Europejskim, to co uderzyło mnie, to było to, że nie ma działań prowadzonych w polityce zagranicznej, nie ma działań prowadzonych na rzecz ochrony religii. Są działania prowadzone na rzecz kobiet, na rzecz ochrony pracy, na rzecz mniejszości, ale nie ma tak naprawdę w polityce zagranicznej Unii Europejskiej działań podejmowanych na rzecz ochrony wyznawców religijnych.
For me it was very strange not to hear in the EU foreign policy about the freedom of religion, because this EU foreign policy was new, it was stated in the Lisbon Treaty, and all sorts of freedoms and rights were in this policy, but not the freedom of religion.
Było to dla mnie zaskoczeniem. Polityka zagraniczna Unii Europejskiej dopiero co powstała. Znalazło w niej miejsce wiele aspektów. Znalazły się działania podejmowane w wielu różnych zakresach, ale nie było tam wspomniane nic na temat działań podejmowanych na rzecz wolności wyznania.
So I contacted Thomas Peremba and other colleagues of Law and Justice and some other colleagues in the whole European Parliament, and we decided that in the EU foreign policy there should be a clear mentioning of the right freedom of religion.
Podjęłam zatem współpracę z kolegami z Prawa i Sprawiedliwości, z Tomaszem Porębą między innymi, i podjęliśmy działania na rzecz rozpoczęcia czy wdrożenia do polityki unijnej tego elementu, tego brakującego elementu.
So together we started in 2011 Time for Change in the EU Foreign Policy. We started the long walk to change this policy.
W 2011 roku rozpoczęliśmy działania w tym zakresie.
The first thing we did was to have a debate with Catherine Ashton. She is responsible for this new EU foreign policy. And we asked to have a debate with her, especially on this freedom of religion, because we saw it was unfamiliar to her. She didn't know what we were talking about.
Pierwszym działaniem, które podjęliśmy, był wniosek o debatę z udziałem Catherine Ashton, która jest odpowiedzialna za politykę zagraniczną Unii Europejskiej. I to, co nas uderzyło, to to, że Catherine Ashton była zaskoczona podjętym przez nas tematem.
So in January 2011 we had a debate with Catherine Ashton together with my colleagues from Law and Justice, especially Thomas Poremba, Richard Legutko, Richard Czernecki, and we came up with examples about how difficult persecuted Christians have their situation in this world. And we mentioned many examples, situation of Christians in Nigeria, in Egypt, in Pakistan, in Iraq, and also in North Korea.
W styczniu 2011 roku odbyła się ta debata, również dzięki inicjatywie posłów Prawa i Sprawiedliwości Tomasza Poręby, Ryszarda Czarneckiego, Ryszarda Legutki. Podczas tej debaty wskazywaliśmy przykłady, miejsca, gdzie sytuacja chrześcijan jest szczególnie trudna. Zwracaliśmy uwagę na dramatyczną sytuację chrześcijan w Nigerii, w Egipcie, w Pakistanie, w Iraku, w Korei Północnej.
And in this debate, Catherine Ashton reacted in a polite and nice way. But after the debate, she came to me and she said, this is for the first time I realize that the most persecuted people in the world are Christians.
Podczas debaty Catherine Ashton zareagowała w bardzo miły sposób, natomiast po debacie podeszła do mnie i powiedziała mi wprost, że po raz pierwszy usłyszała, że tak naprawdę to chrześcijanie są najbardziej prześladowaną grupą na świecie.
And from that time on, I, with my colleagues from Law and Justice, we started a track to change the EU foreign policy. And we did it in a few ways. I will explain to you now.
Od tamtej pory wraz z kolegami z Prawa i Sprawiedliwości rozpoczęliśmy kompleksowe działania na rzecz zmiany tej sytuacji. Działania za chwilę przedstawię po kolei.
You see, this issue was not on the European agenda. In Europe we talk about a lot of things, from agricultural matters to the Estrela report and the Lunacek report, but this was an issue that at that time was not on the agenda. So we had to start from zero.
Temat prześladowania chrześcijan w ogóle nie pojawiał się w porządku obrad Parlamentu Europejskiego, więc musieliśmy niejako zacząć od zera. Pojawiało się wiele tematów, od rolnictwa po raport taki jak raport Lunaczek czy Estreli, ale w ogóle w agendzie Parlamentu Europejskiego nie było miejsca na prześladowanie chrześcijan. Wprowadziliśmy ten temat.
The first thing we did was from time to time to have these issues on the political agenda. So we have had special debates on the situation in Egypt, the situation in Nigeria, the situation in the Middle East, to focus also on the difficulties Christians have in these countries. And we had separate debates on these countries in our European Parliament.
Pierwszym krokiem były debaty, które zainicjowaliśmy, między innymi na temat sytuacji chrześcijan w Egipcie, w Nigerii, na Bliskim Wschodzie. Przedstawialiśmy podczas tych debat trudności, z jakimi chrześcijanie borykają się w tych krajach na co dzień.
The second thing we did is we made a working group together in the European Parliament promoting the freedom of religion. And that was the cornerstone of our working group in the European Parliament. Freedom of religion.
Drugim krokiem, jaki podjęliśmy, było założenie grupy roboczej w Parlamencie Europejskim, która zajmuje się właśnie wolnością wyznania.
And our group, Thomas Ferenba is one of our members, we started to work in the winter period of 2012-2013.
Nasza grupa, której obecny tu poseł Poręba jest też członkiem, rozpoczęła swoją działalność w grudniu 2012 roku.
And in this short period of, let's say, more than a year, we have had so far two major successes, and I want to tell them to you and to pass on the message that we can change EU foreign policy, because we have changed EU foreign policy.
W tym krótkim czasie mieliśmy już dwa duże sukcesy i przez to chcę wam między innymi powiedzieć, możemy zmieniać politykę unijną, jesteśmy w stanie to zrobić.
The first success we had in June 2013, last summer. In June 2013, the Council of EU Foreign Ministers adopted the guidelines on the promotion and protection of freedom of religion or belief.
Pierwszy sukces osiągnęliśmy w czerwcu 2013 roku, kiedy Rada Ministrów Spraw Zagranicznych Unii Europejskiej przyjęła wskazówki, w jaki sposób zajmować się tematem chrześcijan.
These guidelines are now sent to all the EU embassies in the world, and the European Union has embassies in more than 150 countries around the world.
Te wskazówki dotyczące tego, jak reagować w sytuacji w sprawie prześladowania chrześcijan na całym świecie, zostały przekazane do 150 ambasad Unii Europejskiej.
And these guidelines for all these EU embassies, all these more than 150 countries where they are, they help the EU and also the member states of the EU how they should act when they see persecution of people who believe and who are suppressed because of their religion.
Te wskazówki są dość jasne i pokazują, w jaki sposób ambasady mogą reagować w sytuacji, gdy łamane są prawa wyznawców.
The embassies now can monitor what is going on in all the countries as far as freedom of religion is concerned, and they also can take measures to counteract persecution of Christians, and these measures are from direct talks with ministers up until the most heaviest measure, that is to block EU funding, EU support, financial support to countries where Christians suffer.
Jest to bardzo szerokie spektrum działań, jakie mogą być podejmowane, począwszy od rozmów, które mogą prowadzić z ministrami, aż po blokowanie dofinansowania ze środków unijnych.
And this blocking of financial support works. Let me tell you, I was 2 weeks ago in Egypt. I was standing in churches that were burned down. I've had in my hand Bibles that were burned down by Muslim extremists.
To blokowanie środków oczywiście przynosi skutki. Pozwólcie, przedstawię wam jeden przykład. Dwa tygodnie temu byłem w Egipcie, byłem w miejscu, gdzie spalono kościoły chrześcijańskie, byłem w miejscu, gdzie trzymałem w ręce Biblię spaloną przez muzułmanów.
And the EU has blocked funding of 5 billion euros to Egypt because of all these hatred actions against Christians.
Unia zareagowała, wstrzymała 5 miliardów euro dla Egiptu w związku z tymi aktami nienawiści.
But now the Muslim Brotherhood in Egypt is forbidden, and I think it is time that we support from the EU to help the new Egypt that is now arising. And that means that we should start a debate on releasing this 5 billion euros blocked EU funding.
Teraz bractwo muzułmańskie jest tak naprawdę zakazane i myślę, że jest to czas, by rozpocząć debatę nad ponownym uruchomieniem tych środków dla Egiptu, dla nowego Egiptu, na odbudowę.
So this is one cornerstone we realized in the EU foreign policy, to have these guidelines and to support those who are suppressed because they believe in Jesus Christ.
Myślę, że to jest ten moment, ponieważ osoby na pomoc dla prześladowanych przede wszystkim, dla wyznawców, gdyż w Egipcie jest wielu wyznawców Jezusa Chrystusa.
The other cornerstone we reached, Thomas and I and other colleagues, last week when we did present our first annual report for the freedom of religion.
Naszym kolejnym sukcesem była w ubiegłym tygodniu prezentacja raportu z działań naszej grupy na rzecz wolności wyznania. Jest to pierwszy raport naszej grupy.
I will give some copies of this report to you so you can read what we have done and what is the message from our report on freedom of religion.
Przekażę również kilka egzemplarzy tego raportu, byście mogli przeanalizować, jakie są główne wnioski płynące z naszej działalności.
In this report we have two main let's say advices, proposals for a policy to have real freedom of religion.
W raporcie znalazły się tak naprawdę dwie główne propozycje działania czy prowadzenia polityki na rzecz wolności wyznania.
The first is that within the EU External Action Service there should be a separate division dealing with freedom of religion in the world.
Pierwszym z nich jest propozycja, by w ramach Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych powstał odrębny departament, który będzie zajmował się tą tematyką.
And the second is we have in the report policy proposals to the EU External Action Service, policy proposals related to countries, especially those countries where Christians suffer because of their belief.
Drugą część stanowią konkretne wytyczne w zakresie polityki, którą Europejska Służba Działań Zewnętrznych powinna podjąć, jeśli chodzi o konkretne państwa, w których chrześcijanie cierpią w szczególnie dotkliwy sposób.
So you will see in the report concrete policy proposals we have, for instance, on China, on Egypt, on Iraq, on North Korea, on Mali, on Pakistan, and in total on 15 core countries where the freedom of religion is the most restricted in the whole world.
W raporcie znalazły się konkretne wytyczne, jeśli chodzi o 15 państw, w których chrześcijanie są prześladowani w najbardziej okrutny sposób. Są to państwa takie jak Chiny, Egipt, Korea Północna, Mali, Pakistan czy Irak.
One of the cornerstones for us to make this report was input given by the organization Open Doors.
Jednym z bodźców, który nas zachęcił do tego działania, jest praca organizacji Open Doors.
Open Doors is now an international organization. It started some 35 years ago in the Netherlands, and they publish every year a list of countries where Christians suffer the most because of their belief.
Open Doors to już w tej chwili organizacja, która działa od 35 lat. Rozpoczęła w Holandii, teraz jest organizacją międzynarodową. Co roku Open Doors publikuje listę, indeks państw, w których chrześcijanie są prześladowani najbardziej.
And to mention this organization, Open Doors, is very important because when I entered the parliament in 2009, Open Doors was not known, was unknown to the colleagues in the parliament.
Tutaj rola Open Doors jest bardzo istotna. Kiedy w 2009 roku rozpocząłem swoją kadencję jako poseł do Parlamentu Europejskiego, Open Doors właściwie nie było znane szerszej publiczności.
But then we sat together, Tomasz Poręba, Richard Legutto, Richard Czernecki and other colleagues from Law and Justice, and we said, hey, we should let the European Parliament and the European people know that there is an organization like Open Doors, which is doing very important work.
Wtedy usiedliśmy razem z kolegami z Prawa i Sprawiedliwości, z Tomaszem Porębą, z Ryszardem Legutką, z Ryszardem Czarneckim i powiedzieliśmy sobie, to jest organizacja, która robi naprawdę ważne rzeczy. Trzeba, by dowiedziało się o niej więcej osób.
So what we did in 2010, we proposed Open Doors as a candidate for the so-called Sakharov Prize of the European Parliament. That is a yearly prize given by the European Parliament to people or institutions who stand for human rights and the freedom of religion.
Dlatego w 2010 roku zaproponowaliśmy Open Doors, nominowaliśmy Open Doors do Nagrody Sacharowa. Jest to nagroda przyznawana co roku przez Parlament Europejski osobom, organizacjom, które aktywnie działają na rzecz ochrony praw człowieka.
Unfortunately, Open Doors did not get the Sakharov Prize, but we managed to make a big change in the European Parliament.
Niestety Open Doors Nagrody Sacharowa nie otrzymało, jednakże udało się osiągnąć sukces. Open Doors pojawiło się w Parlamencie Europejskim, więcej osób poznało Open Doors.
Because from that day on, when we did propose Open Doors for the Sakharov Prize, all the colleagues in the European Parliament and in the other institutions knew directly what is Open Doors doing and what is the work Open Doors is performing.
Dzięki temu wielu kolegów, nie tylko w parlamencie, ale w wielu instytucjach unijnych, poznało, czym jest Open Doors, czym się zajmuje.
So the work of Open Doors is mentioned many times in our report we presented last week for many, many journalists and hundreds of NGOs in Brussels.
Dlatego praca Open Doors jest bardzo często cytowana w naszym raporcie. Zaprezentowaliśmy go w ubiegłym tygodniu w obecności wielu dziennikarzy i przedstawicieli organizacji pozarządowych w Brukseli.
So this is our agenda for the European elections and after the European election, to see that our report is implemented by the EU institutions and to see that we make a policy to support those who are suppressed because of their religion in the world.
Dlatego ten prezentowany dzisiaj dokument to tak naprawdę plan na wybory i na powyborach. Chcemy, by założenia, które tu przedstawiliśmy, zostały wdrożone przez unijne instytucje, by rzeczywiście udzielić tego realnego wsparcia osobom, które są prześladowane za swoją wiarę.
And that's why I'm here. To say this to you, to tell to you that an issue that was not on the European agenda is now on the European agenda thanks to the work of the colleagues of Law and Justice.
Dlatego jestem tu dziś z wami powiedzieć, że temat, który w ogóle nie istniał w Parlamencie Europejskim, dziś jest tematem, który pojawia się bardzo często i to dzięki tej pracy i współpracy z kolegami z Prawa i Sprawiedliwości.
And I really do hope that this message is passed on by TV and other media, that I hope that Law and Justice will have excellent European elections in May, so that we continue our excellent cooperation in the ECR and our work in the European Parliament.
Cieszę się, że ta informacja jest przekazywana tutaj do telewidzów. Mam nadzieję, że Prawo i Sprawiedliwość zwycięży w najbliższych wyborach i będziemy mogli kontynuować pracę, którą podjęliśmy w tej kadencji, również w nowej.
As I told you in the beginning of my speech, we can change European politics. It is difficult. I know it is very difficult. And we can change politics here in Poland too. But when we stick to our values and we work together, I really can show you that change is possible.
I to chcę wam dzisiaj powiedzieć. Jesteśmy w stanie zmienić unijną politykę. Nie jest to proste, ale jeżeli jesteśmy wierni wartościom, które wyznajemy, jest to absolutnie możliwe.
That was my message for you today. Thank you very much.
To było moje przesłanie dzisiaj dla państwa. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Było to dobre wprowadzenie do tego, co także dzieje się w Polsce, dlatego że tak jak pan europoseł zauważył, temat prześladowań chrześcijan w Parlamencie Europejskim nie istniał. Było to pewne nowum. Tak samo u nas w momencie, kiedy zaczęliśmy już ponad 2 lata temu mówić o dyskryminacji chrześcijan, o dyskryminacji telewizji Trwam, dyskryminacji hierarchów Kościoła katolickiego, wiele osób robiło wielkie oczy i mówiło, że takiej sytuacji w Polsce nie ma. Dlatego myślę, że ta dyskusja, którą teraz rozpoczniemy, pokaże, jak też wygląda sytuacja z tej strony. Ja jeszcze chciałbym przywitać tych posłów, którzy doszli w czasie wykładu pana europosła. Witam serdecznie pana europosła Janusza Wojciechowskiego, panią poseł Izabelę Kloc i panią poseł Sobecką, która na wszystkich spotkaniach dotyczących prześladowań Kościoła, religii, dyskryminacji telewizji Trwam jest obecna. Do głosu poproszę teraz pana posła Tomasza Porębę.
Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Szanowni państwo, ja przede wszystkim chcę bardzo podziękować za przyjęcie zaproszenia przez Pietera van Dalena, naszego kolegę z grupy EKR z Holandii, który rzeczywiście jest osobą, która w sposób bardzo intensywny, ale też bardzo skuteczny zabiega o to, co również dla nas, dla polityków w Polsce Prawa i Sprawiedliwości jest niezwykle istotne. O to, po co my tak naprawdę w Parlamencie Europejskim jesteśmy. A więc upomina się o prawa chrześcijan, upomina się o kwestie związane z taką asymetrią, bardzo widoczną asymetrią w traktowaniu chrześcijan w Unii Europejskiej czy przez Unię Europejską, chociażby w porównaniu z tym, jak traktowani są przedstawiciele innych religii. I dla mnie jest to naprawdę, dla nas, dla całego Prawa i Sprawiedliwości w Parlamencie Europejskim, wielkie wsparcie w tym, co staramy się tam robić. Uważamy, że prześladowanie chrześcijan, dyskryminacja chrześcijan to jest temat, który jest i powinien być cały czas na agendzie Unii Europejskiej. Nie może być tak, że w momencie, kiedy giną tysiące wyznawców Chrystusa na całym świecie, bardzo często Unia Europejska milczy. W momencie, kiedy zdarzają się przypadki śmierci wyznawców innych religii, wtedy jest bardzo w Unii Europejskiej o tym głośno. Dlatego będziemy to, co zapoczątkowaliśmy w ramach pracy w EKR-ze, w naszej grupie politycznej w Parlamencie Europejskim, kontynuować również w przyszłości, uznając, że jest to jedno z najważniejszych zadań posłów do Parlamentu Europejskiego, szczególnie posłów do Parlamentu Europejskiego z Polski, aby właśnie o prawa chrześcijan, z dyskryminacją chrześcijan na świecie i w Unii Europejskiej walczyć. I drodzy państwo, jest to o tyle ważne, że patrząc na historię Europy, patrząc na historię Unii Europejskiej, myślę, że każdy z nas doskonale wie, na jakich fundamentach Unia Europejska była ufundowana, została ufundowana. Przecież ojcowie założyciele Unii Europejskiej to praktykujący katolicy, to chrześcijanie. I to odejście od tych wartości, to przekierunkowanie polityk europejskich na kwestie finansowe, merkantylne, no niestety skutkuje tym, że chrześcijaństwo w Unii Europejskiej jest defensywie. No mówiąc wprost, jesteśmy spychani przez grupy, które uznają chrześcijaństwo za jedno z największych zagrożeń Unii Europejskiej. Bardzo często o tym mówiąc wprost i wprost o tym wspominając. Dlatego ten raport o prześladowaniu chrześcijan, o czym mówił Peter Van Dalen, jest fantastycznym dokumentem wyjściowym do tego, aby na bazie właśnie tego dokumentu kontynuować nasze działania w Parlamencie Europejskim na rzecz upominania się, przypominania, walczenia o z dyskryminacją chrześcijan w Unii Europejskiej i na świecie. Ale dyskryminacja i prześladowania to nie tylko, co jest bardzo tragicznym oczywiście, ma często tragiczny przebieg, to nie tylko śmierć wielu wyznawców Chrystusa na świecie, ale również dyskryminacja, która polega na blokowaniu, na niedopuszczaniu wyznawców czy chrześcijan do debaty publicznej. Doskonałym przykładem na to jest to, co działo się w Polsce w kontekście telewizji Trwam. Niedopuszczenie czy próby blokowania dostępu telewizji Trwam do multipleksu to taki modelowy przykład dyskryminacji chrześcijan. Również w naszym kraju. To była dyskryminacja chrześcijan w Polsce. Nie ma żadnego uzasadnienia dla tego, aby chrześcijanie, katolicy w Polsce, Polacy, naród katolicki nie miał prawa do własnej telewizji katolickiej, jaką jest telewizja Trwam. Niestety rząd, władze w naszym kraju robiły wszystko, aby do tego nie dopuścić. To jest przykład tej dyskryminacji, która powinna być również wpisana w przyszłości do naszych prac w Parlamencie Europejskim jako taki, tak jak powiedziałem, modelowy przykład blokowania głosu katolickiego, głosu w debacie publicznej w dużym kraju europejskim, jakim jest Polska. Dlatego my przez ostatnie lata, to też warto o tym powiedzieć, jako Prawo i Sprawiedliwość w Parlamencie Europejskim poprzez różnego rodzaju interwencje w Komisji Europejskiej, poprzez organizowanie wysłuchań publicznych w Parlamencie Europejskim, czy to poprzez nawet manifestacje przed budynkiem Parlamentu Europejskiego, staraliśmy się również opinię publiczną w Unii Europejskiej zaznajomić z problemem dyskryminacji telewizji Trwam. Bardzo dobrze i cieszymy się wszyscy tutaj, jak siedzimy, że wreszcie telewizja Trwam to miejsce na multipleksie otrzymała i jesteśmy z tego powodu bardzo zbudowani i dumni, że wreszcie miliony Polaków będą miały możliwość poznania czy słuchania katolickiego głosu we własnych domach. Ja, drodzy Państwo, nie chciałbym przedłużać, też bardzo liczę na dyskusję dzisiaj z udziałem Państwa i z udziałem naszego gościa, ale na koniec chcę podkreślić jedną rzecz. Otóż jesteśmy w sytuacji takiej, że środowiska lewicowe, środowiska libertyńskie w Europie uznają, że największym zagrożeniem dla tej nowej polityki unijnej czy rozwoju Unii Europejskiej jest chrześcijaństwo i rodzina. Dlatego walczy się z chrześcijaństwem, walczy się z rodziną. Ten front ataku jest bardzo jasno sprecyzowany. Należy zrobić wszystko, żeby rodzinę rozbić. Należy zrobić wszystko, żeby rodzinę podzielić, zaproponować alternatywne formy związków rodzinnych. My na to, drodzy Państwo, zgodzić się nie możemy i na to zgodzić się nigdy nie pozwolimy się na to zgodzić w przyszłości, również w Parlamencie Europejskim, uznając, że jest to uderzenie w fundament i porządku społecznego, który determinował i determinuje rozwój naszego kontynentu. Dlatego Kościół i rodzina będą w przyszłości w Parlamencie Europejskim tematami szczególnie intensywnie branymi pod uwagę i promowanymi przez Prawo i Sprawiedliwość, uznając czy z pełnym przekonaniem, że jest to nasz obowiązek, jest to nasz absolutnie cel działalności publicznej w Brukseli. Bardzo jeszcze raz dziękuję Peterowi, dziękuję panu posłowi Andrzejowi Jaworskiemu za zorganizowanie również tego spotkania i liczę na owocną dyskusję dzisiejszego dnia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Poproszę do głosu wiceprzewodniczącą naszego zespołu, panią poseł Małgorzatę Sadurską.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szanowni państwo, ja również na początku pragnę przyłączyć się do tych słów zarówno podziękowań dla ciebie, Andrzeju, za to, że dzisiaj możemy się spotkać i na tak ważne tematy rozmawiać. Dziękuję naszemu specjalnemu gościowi, panu posłowi Wandalenowi, za to, że przybliżył nam to, co się dzieje na płaszczyźnie Parlamentu Europejskiego w zakresie walki o prawa dla osób wierzących, prawa dla chrześcijan. Dziękuję również kolegom europosłom z naszej polskiej delegacji obecnych tutaj na dzisiejszym posiedzeniu zespołu, panu Tomaszowi Porębie i panu Januszowi Wojciechowskiemu, za tą ogromną wrażliwość na sprawy osób wierzących, jak również za tą walkę i za tą determinację w walce o przestrzeganie praw, o pokazanie tej jawnej dyskryminacji, która się dzieje na świecie, pokazanie jej na płaszczyźnie Parlamentu Europejskiego. Ale ja chciałabym się skupić głównie na sprawach Polski, bo tak się utarło i tak wszyscy mówią, że Polska jest krajem, w którym przeważająca większość osób, która żyje na tym terytorium, to są katolicy, to są osoby wierzące. Natomiast my od dłuższego czasu obserwujemy taki trend, który prawdopodobnie można powiedzieć, że przychodzi do nas z zachodu, z krajów Unii Europejskiej. Taki trend, który powoduje, że coraz bardziej zdajemy sobie sprawę, że prawa katolików w Polsce są ograniczane i można to nawet nazwać swoistą determinacją. Pan europoseł Tomasz Poręba mówił o asymetrii, jeżeli chodzi o prawa osób wierzących i niewierzących na płaszczyźnie Unii Europejskiej, ale my tą asymetrię, tą totalną asymetrię obserwujemy również w Polsce. Można nawet tak powiedzieć skrótowo, że tolerancja tak, ale tylko dla poglądów osób, które roszczą sobie prawa do bycia recenzentem. Tak? Ja tutaj mam na myśli przede wszystkim środowiska lewicowe, środowiska liberalne, no, które w tym momencie rządzą w Polsce. W Polsce panuje także taki terror mniejszości wobec większości. Tolerancja obejmuje grupy mniejszościowe, a nie jest praktykowana na przykład, jeżeli weźmiemy pod uwagę katolicką większość. Obserwujemy też coś takiego jak nagonkę na osoby wierzące. I takich kilka przykładów, które tą tezę, którą postawiłam na początku, mogą uzasadnić. Po pierwsze, na początku tej kadencji została od razu rozpoczęta dyskusja na temat nowego finansowania Kościoła, likwidacji funduszu kościelnego, wprowadzenie zamiast funduszu kościelnego odpisu podatkowego. I praktycznie w tym samym czasie, razem z tą dyskusją, rozpoczęła się ogromna nagonka na wszystko, co jest z Kościołem związane. Na księży, na hierarchów Kościoła, na biskupów, arcybiskupów, ale również na katechetów, na lekcje religii w szkołach, na liczenie kosztów, ile kosztuje religia. Dosłownie na wszystko, co jest z Kościołem związane. My oczywiście bardzo sceptycznie podchodzimy do sprawy tego odpisu podatkowego. Należy jeszcze zadać pytanie, w jakiej wysokości, ale bardzo sceptycznie podchodzimy z tego powodu, że zdajemy sobie sprawę, że przy tak zmasowanym ataku medialnym i takiej akcji prowadzenia obrzydzania ludziom Kościoła, no powiem tak kolokwialnie, ludziom Kościoła, może dojść do takiej sytuacji, że ten odpis podatkowy będzie po prostu bardzo niski. Drugi taki przykład, taka płaszczyzna, na której, w której obserwujemy taką zgodę, przyzwolenie na walkę z Kościołem, a tym samym na dyskryminowanie katolików, jest to walka z symbolami religijnymi, walka z krzyżem, walka z tym, co dla każdego człowieka, dla każdej osoby wierzącej jest święte. I tu oczywiście takie dwa przykłady. Pan europoseł powiedział, że trzymał w ręku Biblię spaloną przez muzułmanów, a my byliśmy w Polsce świadkami przedstawienia jednej osoby, satanisty Nergala, który darł Biblię i mało tego, nie spotkała go za to żadna sankcja karna, mimo że w kodeksie karnym mamy wpisany przepis chroniący, dający ochronę prawną przedmiotom kultu religijnego. Drugi taki przykład, taki jawnego...
Pani poseł, przepraszam, że wejdę w słowo. On robił to wielokrotnie i decyzją sądu sprzed kilku dni został za to całkowicie uniewinniony, co należy tutaj podkreślić, więc kwestia przestrzegania prawa w Polsce w tym zakresie, myślę, że tutaj pana europosła van Dalena dosyć mocno zainteresuje. Przepraszam, że wszedłem w słowo.
Nie, dlatego właśnie powiedziałam, że nie spotkała go z tego tytułu żadna sankcja karna. Drugi taki przykład bezczeszczenia symboli religijnych jest to, z czym mieliśmy do czynienia pod koniec ubiegłego roku, a mianowicie bezczeszczenia krzyża w Centrum Sztuki Współczesnej. Tutaj dla pana europosła, bo myślę, że osoby zebrane na sali doskonale im jest znany ten przypadek, kiedy w Centrum Sztuki Współczesnej, jednostce finansowanej przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego, została wystawiona instalacja. To był taki nakręcony film, gdzie nagi mężczyzna bezcześci zabytkowy krucyfiks, zabytkowy krzyż. Tutaj w tym przypadku bardzo mocno zareagowały różne środowiska. Zareagowali Polacy, którzy zaczęli pisać protesty, którzy protestowali pod tą instytucją kultury, ale również i w pomieszczeniach Centrum Sztuki Współczesnej. Zostały złożone również przez parlamentarzystów. Tutaj zainicjowała pani poseł Anna Sobecka, ale również przyłączyło się do tego wniosku o zawiadomienie do prokuratury. Myślę, że panie przewodniczący, kilkudziesięciu chyba parlamentarzystów, ponad 50 parlamentarzystów, którzy podpisali się pod zawiadomieniem do prokuratury, wnosząc, aby prawo w Polsce było przestrzegane i żeby osoby odpowiedzialne zarówno za przedstawienie tej instalacji, ale również sam autor tej instalacji zostali ukarani. Kolejną rzecz, którą myślę tutaj warto podkreślić, to taka nagonka na wszystko, co jest związane z Kościołem, jeżeli chodzi o sprawy finansowania. Przypomnę tutaj ostatnie wydarzenie, a mianowicie przekazanie 6-milionowej dotacji na Muzeum Jana Pawła II i kardynała Stefana Wyszyńskiego przy Świątyni Opatrzności Bożej. Pamiętają państwo, jaka to była awantura, że zostało na to przekazane 6 milionów złotych w roku kanonizacji Jana Pawła II. I oczywiście my to odbieramy, że to jest taki gest, który świadczy o pięknym wotum z okazji, czy na tą kanonizację. A jakoś media mainstreamowe nie poruszały tematu na przykład przekazania dotacji na Centrum Sztuki Współczesnej. Centrum Sztuki Współczesnej, które, no nie chcę powiedzieć, że celowo, ale mam takie wrażenie, bo obecna sztuka opiera się, żeby zdobyć skandal, opiera się na skandalu. A skandal robi się najłatwiej na tym, co obraża osoby wierzące chrześcijan. I nikt na to nie zareagował, jeżeli w 2013 roku Centrum Sztuki Współczesnej, właśnie wystawiającą tą haniebną instalację, dostało 9,5 miliona złotych. Kolejną rzeczą, którą chcę powiedzieć, a którą odbieramy jako to ewidentne przyzwolenie na walkę z Kościołem i walkę z tym wszystkim, co jest święte dla każdego człowieka, a mianowicie wprowadzenie na siłę do naszego systemu oświaty, do naszych szkół, przedszkoli, ale także do takiego porządku życia publicznego, ideologii gender. Ideologii, która zaprzecza nie tylko wartościom chrześcijańskim, prawom natury, ale przede wszystkim takiej naszej polskiej tradycji. Nikt nie ma prawa łamać konstytucji, a w tym zakresie rządzący, partie rządzące przyzwalają na łamanie przepisów konstytucji. Mam tutaj na myśli artykuł 48, który pozwala, a wręcz daje prawo rodzicom do wychowywania swoich dzieci zgodnie z własnym etosem wartości, z własnym etosem przekonań. Natomiast w tym przypadku ideologia gender stawiana jest wyżej ponad konstytucję. Kolejną taką, myślę, że to już zbliżam się do końca, kolejnym takim elementem walki z Kościołem to jest to, co się dzieje na przestrzeni naszego polskiego parlamentu. A mianowicie projekty ustaw, które są zgodne z poglądami większości sejmowej, są przyjmowane do dalszego procedowania. Projekty ustaw, które są niezgodne z poglądami partii rządzących, są odrzucane. Mam tutaj na myśli te projekty, które są właśnie związane z systemem wartości czy ze sferą obyczajowości. I mam tutaj na przykład na myśli dwa projekty. Pierwszy to typowo taka genderowa ustawa o uzgodnieniu płci. Wydawałoby się, że powinna być natychmiast odrzucona w pierwszym czytaniu, zgodnie z wolą większości, zgodnie głównie tutaj głosami Platformy Obywatelskiej, została skierowana do dalszych prac. Projekt ustawy typowo genderowy, pozwalający na wybieraniu sobie płci praktycznie do 13 roku życia. Kolejna ustawa, która typowo bardzo ostro godzi w to wszystko, co jest związane z Kościołem, a mianowicie zmiana kodeksu wyborczego. Zmiana kodeksu wyborczego mówiącego o zakazie agitacji w kościołach. Każdy z nas, kto chodzi do kościoła, wie, że Kościół opiera swoją naukę na katolickiej nauce społecznej, na Ewangelii. Więc mówienie o świętości życia, o zakazie aborcji, o braku zgody na eutanazję, niektórzy, mam tutaj na myśli partie liberalne, lewicowe, uważają za agitację wyborczą i próbują tym projektem ustawy zakneblować Kościołowi usta. Więc tutaj my na to oczywiście nie wyrażamy zgody, ale te projekty są w pracach sejmowych. Kolejną rzeczą, która jest dla nas bulwersująca, a która jest głównym tematem naszego spotkania, to jest mianowicie walka o telewizję Trwam na multipleksie. Oczywiście wszyscy cieszymy się z tego, że telewizja Trwam od 15 lutego nadaje już w systemie powszechnym. Cieszyliśmy się, że mogliśmy na Jasnej Górze, na Pasterce dziękować Matce Bożej za to, że w końcu telewizja Trwam jest na multipleksie. Natomiast taki drobny niesmak mimo wszystko pozostaje. Katolicy, w których w Polsce jest przeważająca większość, mają tylko jedną katolicką stację na 56 innych kanałów. Więc tutaj należy zadać pytanie, gdzie tu jest sprawiedliwość, dlaczego jest taka asymetria, przeważająca większość katolików, a tylko jedna stacja. I może panie przewodniczący, na tym zakończę swoje wystąpienie. Oddam głos innym kolegom i koleżankom posłom.
Dziękuję bardzo. Poproszę panią poseł Annę Sobecką.
Dziękuję panie przewodniczący, panowie eurodeputowani. Dziękuję za tą prelekcję pana eurodeputowanego, który nas wprowadził w zjawisko dość agresywnej dyskryminacji chrześcijan. Szanowni Państwo, powiem tak, dyskryminacja chrześcijan przejawiająca się dość dramatycznymi scenami w Chinach i w Indiach. Niestety Polska, do Polski dość agresywnie wkracza ta właśnie dyskryminacja, i wkracza na cały obszar Europy. Polska od tych przejawów niestety nie została wolna i od wielu już lat obserwujemy dyskryminację katolików, a często nawet napaści nienawiści. Jeśli wobec takiego zjawiska będziemy milczeć, to może to doprowadzić do dramatów, których zresztą i tak w Europie już nie brakuje. Skupmy się na Polsce. Ja nie będę się powtarzała, bo moja koleżanka, pani poseł Sadurska, dość numeratywnie wymieniła te wszystkie przejawy dyskryminacji, jakie się w Polsce wydarzyły. Ale pamiętamy tą znaną dyskryminację względem już Radia Maryja. Trzy stacje ogólnopolskie otrzymały koncesję na nadawanie ogólnopolskie. Radio RMF, Radio Z i Radio Maryja. Dwie stacje, Radio RMF, Radio Z, otrzymały takie duże stacje nadawcze, że mogły pokryć cały obszar Polski. Radio Maryja miało 128 stacji i zaledwie w połowie mogło pokryć obszar Polski. Czy to nie jest dyskryminacja? I trzeba było też intensywnych działań, żeby właśnie to udowodnić i dzięki prezesowi Najwyższej Izby Kontroli dowiedzieliśmy się wszyscy, że Radio Maryja było dyskryminowane. I to już, to są lata 90. przecież, bo to chyba w 99 roku było. Następna dyskryminacja to znana nam wszystkim telewizja Trwam. Jedno miejsce na multipleksie wywalczone przez miliony Polaków dla katolickiej stacji, no dzięki Bogu, że się udało, bo jest to pewnie ewenement na świecie, że katolicka stacja otrzymała to miejsce. Generalnie mówiąc, mamy tą dyskryminację na płaszczyźnie mediów i na płaszczyźnie kultury. Dlaczego? Bo katolikom można zabrać 1 700 000, nie dając w zamian możliwości na nadawanie. W tym czasie, oczywiście na multipleksie, ktoś został tymi pieniędzmi uhonorowany, ale na pewno nic w zamian nie otrzymała telewizja Trwam. A przecież wiemy, że aby zaistniało zło, dobrzy ludzie wystarczy, żeby nic nie robili. Żeby to się zmieniło, Europa musi wrócić do korzeni, chrześcijańskich. Dlatego trzeba nam tam ludzi, którzy o to zadbają. I ja bardzo dziękuję panom posłom, w szczególności z Prawa i Sprawiedliwości, którzy się tą kwestią zajęli i którzy patronują temu zjawisku, aby nie dopuścić do rozpowszechniania i aby była taka możliwość, że o tej dyskryminacji, o tej napaści, o nienawiściach względem katolików mówiły i media, i również zajął się tym Parlament Europejski. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Poproszę panią poseł Marzenę Machałek.
Dziękuję panie przewodniczący za udzielenie mi głosu oraz za to, że mogę brać udział w dzisiejszym zespole. za chwilę będę musiała opuścić posiedzenie zespołu, ale o tym mówię nie przez przypadek. Odbywa się posiedzenie Komisji Edukacji, na której będziemy omawiać sprawy podręczników. Jeśli mówimy o właśnie, to jest ten słynny darmowy podręcznik. Czego się obawiamy, jeśli chodzi o darmowy podręcznik, nie tylko o to, że to będzie sprawa propagandy, ale tego, co w tym podręczniku będzie. Widzimy teraz, że dyskryminacja chrześcijan odbywa się w różny sposób. Odbywa się wprost przez atak, agresję, unicestwianie, ale też odbywa się przez różny sposób przebudowywanie świadomości. Widzimy, że w Polsce odbywa się w tej chwili bezprecedensowy atak na Kościół, odbywa się bezprecedensowy atak na księży, właściwie porównywalny tylko i wyłącznie z czasami komuny, ale myślę, że bardziej perfidny i oby nie był bardziej skuteczny. No chwała Bogu, że mamy telewizję Trwam i liczymy, że w tym ataku będzie taką tarczą i obroną razem z nami i naszą modlitwą. Ale w tym ataku używa się też szkoły. Szkoła ma być też miejscem budowania nowego człowieka, jak za komuny człowieka oderwanego od Kościoła, od wartości, od korzeni, od rodziny. I to jest niestety bardzo wszechstronny atak, który idzie poprzez media, poprzez szkołę, poprzez odrywanie od tego, co jest ważne i istotne. Dlatego ważne jest, żeby... Bo widzimy, że Unia Europejska, nie myślę o Europie, bo Europa to przecież tradycja, to chrześcijaństwo, a Unia Europejska to jest pewną strukturą polityczną, gdzie właściwie walczy się o prawa wszystkich, oby to nie byli to konserwatyści, chrześcijanie. I ważne jest, żeby w tym takiej drodze właśnie ktoś w Unii Europejskiej przeciwko temu stanął i oby Polska w walce o wartości chrześcijańskie, o rodzinę nie została osamotniona. To jest dla nas ważne, by na arenie europejskiej te sprawy poruszać. Dlatego też bardzo dziękuję, nie chcę przedłużać, bardzo dziękuję za dzisiejsze posiedzenie tego zespołu, ale rzeczywiście dyskryminacja to też jest próba budowania nowej świadomości, nawet w taki sposób, że społeczeństwo tego nie zauważy, dlatego to jest taka, można powiedzieć, perfidia. Dlatego cieszymy się, że mamy chociaż część jakieś takie światło w tunelu, jeśli chodzi o wolne media i telewizję Trwam. Dziękuję bardzo za to, że mogłam to dzisiaj w tym posiedzeniu uczestniczyć.
Dziękuję pani poseł. Poproszę o głos pana posła Stanisława Piotrowicza.
Serdecznie dziękuję panie przewodniczący. Dziękuję za dzisiejsze posiedzenie, ale w szczególności chcę podziękować panu eurodeputowanemu Peterowi van Dalenowi za to, że zechciał poświęcić swój czas, przyjechać tu do Polski, podzielić się swoimi doświadczeniami, a w szczególności chcę mu podziękować za to, co czyni na rzecz praw należnych chrześcijanom w Europie i na świecie. To chrześcijańska Europa otworzyła się na prawa innych ludzi, na prawa innych wierzących, na prawa przynależne różnym mniejszościom, mniejszościom narodowym, mniejszościom wyznaniowym. I cóż się okazało, że ten gest ze strony chrześcijan, to zrozumienie dla innych działa przeciwko chrześcijanom. To dziś Europa troszczy się o prawa dla mniejszości, rozmaitych mniejszości, natomiast dyskryminuje większość. To jest ewenement niespotykany w dziejach świata, myślę. Warto sobie z tego zdawać sprawę. Jesteśmy dyskryminowani we własnym domu. Cieszę się z tego, że chrześcijanie zaczynają się budzić. Zaczynają się budzić w Europie, zdając sobie sprawę ze swojej dramatycznej sytuacji. Że z milczenia, z przyzwolenia przystępują do działania. Bo zdają sobie sprawę z tego, że ich wspaniałomyślność została skierowana przeciwko nim. mamy do czynienia z wielką hipokryzją, z troską o rozmaitej natury mniejszości, natomiast gwałcone są prawa większości. To podstawowe prawa człowieka. Unia tak bardzo szczyci się prawami człowieka, powołuje specjalne trybunały do przestrzegania praw człowieka, dostrzega łamanie praw człowieka gdzieś daleko, w zakątkach świata, a nie dostrzega ich tu, na miejscu, gdzie w sposób jawny gwałcone są prawa człowieka. Próbuje się zamykać usta wierzącym, próbuje się cenzurować Kościół. Ba, byliśmy nie tak dawno przecież świadkami tego, jak prezydent Rzeczpospolitej publicznie strofował kaznodzieję, że wypowiedział się nie tak, jakby sobie tego życzył. A później próby przyjęcia ustawodawstwa, które by cenzurowało homilie wygłaszane w kościołach. A to lansowane teorie, że wyznanie to sprawa prywatna, religia to sprawa prywatna. To znaczy, że w życiu publicznym co będzie funkcjonowało? Bezbożność? Miejsce dla ateistów? Skoro wierzący, a warto podkreślić, w Polsce do wyznania rzymskokatolickiego przyznaje się ponad 90% Polaków. I oni mają nie mieć w tym kraju przynależnych im praw. Nie będę powtarzał tych faktów, które poruszyli moi przedmówcy, a które w sposób niezbity świadczą o dyskryminacji katolików w Polsce. Zwrócę uwagę na jeden element. W 1989 roku w Polsce powstało 5 komisji majątkowych, które miały naprawić krzywdy wyrządzone przez komunistów ludziom wierzącym. Wśród tych 5 komisji była również komisja majątkowa dla Kościoła katolickiego. Pod płaszczykiem potrzeby likwidowania wszystkich komisji w 2011 roku zlikwidowano komisję do spraw Kościoła katolickiego. I na tym się zatrzymano. Pozostały wszystkie inne, a więc 4 komisje majątkowe dla realizacji swych działań w odniesieniu do innych wyznań, które pozostają w Polsce w mniejszości. Nie chodzi mi o to, żeby likwidować tamte komisje, ale żeby pokazać, że komisja, która prezentuje uprawnienia największej rzeszy Polaków, została zlikwidowana. To niesamowicie musi boleć i musi wskazywać znowu na jawną dyskryminację katolików. Chciałbym również przytoczyć jeszcze jeden fakt świadczący o dyskryminacji. Ilekroć Polacy zwracają się do konstytucyjnych organów tego państwa, do sądów czy też do prokuratury, że łamane są ich prawa, prawa ludzi wierzących, że są znieważani, że są dyskryminowani, za każdym razem uzyskujemy stanowiska negatywne, że to my mamy pochylać głowę, znosić, cierpieć, tolerować innych, bo wszyscy inni mają prawo do wolności, ale jak się okazuje, tylko nie my. Wspomniano o wielu przykładach. Ja dodam jeszcze ten jeden dotyczący pana posła Witolda Tomczaka. Przed wieloma laty człowiek stanął w obronie wartości chrześcijańskich. Przeciwstawił się profanacji jednego, mało powiem, najwybitniejszego Polaka w dziejach, osoby Jana Pawła II, kiedy to jego postać w bluźnierczy sposób sprofanowano. Gdy protestował, to okazało się, że przeciwko niemu wytoczono oskarżenie. Proces trwa już kilka lat, poseł jest w rozmaity sposób ciemiężony. Natomiast w odwrotnych sytuacjach chrześcijanie nie mogą korzystać z przynależnej im ochrony ze strony wymiaru sprawiedliwości. To jest bardzo bolesne i pokazuje, w jakiej sytuacji znajdujemy się. Gratuluję bardzo tych działań, które panowie eurodeputowani podjęli na forum Parlamentu Europejskiego. Czas, żeby widzieli belkę we własnych oczach. Czas zwrócić uwagę na prześladowania chrześcijan na świecie. Czas zwrócić uwagę na dyskryminację. My musimy zebrać w sobie siły i pokazać, że my we własnym domu mamy prawo go porządkować. To jest nasz dom. My będziemy gościnni dla wszystkich innych, ale to my decydujemy o tym, jak będzie wyglądał nasz dom, jak będzie wyglądała nasza rodzina. Przeciwstawimy się demoralizacji młodzieży, bo i na ten aspekt warto zwrócić uwagę. Cieszę się z tej inicjatywy, cieszę się z tych działań podejmowanych wspólnie z eurodeputowanymi Prawa i Sprawiedliwości. Serdecznie za to dziękuję i życzę sukcesów. Możecie Państwo liczyć na pełne nasze wsparcie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo panu posłowi. Ja tylko przypomnę naszym gościom z klubu dyskusyjnego, że też mogą do głosu się zgłaszać. A teraz z pytaniami oczywiście. Poproszę teraz o głos pana europosła Janusza Wojciechowskiego.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Cieszę się bardzo z obecności kolegi Petera van Dalena w polskim Sejmie. Wyrażam uznanie dla inicjatywy zaproszenia naszego znakomitego gościa. Rzeczywiście jego wkład w obronę chrześcijaństwa w Parlamencie Europejskim jest nie do przecenienia. To jest zawsze głos bardzo silny w obronie tych bliskich nam wartości. Muszę powiedzieć też, że grupa EKR bardzo się sprawdziła w ciągu tej pięcioletniej już kończącej się kadencji. Wierzę i jestem głęboko przekonany, że w następną ta grupa wejdzie jeszcze silniejsza. W kluczowych dla nas sprawach obrony suwerenności narodowej w sytuacji zagrożenia ją hegemonizmem brukselskim, w sprawie wartości chrześcijańskiej, czy choćby w takiej konkretnej, wymiernej sprawie jak równe prawa dla polskich rolników, zawsze mogliśmy na tę grupę liczyć. I to jest duża wartość. No, jeśli chodzi o temat i zagrożone chrześcijańska, prawa chrześcijan, represje wobec chrześcijan, no proszę Państwa, mamy do czynienia z szerokim frontem, nie tylko ataku na chrześcijaństwo jako takie, ale ataku na Kościół jako instytucję, na wartości, których Kościół broni, na rodzinę. To są czasem takie zbitki słowne. Przemoc w rodzinie się mówi, rodzina patologiczna. Od razu wzbudzając negatywne skojarzenie z tą wartością, jaka jest rodzina. Przemoc trzeba zwalczać, ale przemoc jako taką, a nie nazywać ją od razu przemocą w rodzinie albo nazywać rodzinę patologiczną. Nie ma patologicznych rodzin. Jeśli ktoś jest w tej rodzinie, stwarza problem, to jest to problem tej osoby, a nie można nazywać całej rodziny patologiczną. Podobnie jak problem pedofilii ostatnio głośny, mówi się od razu jednym tchem pedofilia w kościele. To się powtarza 100 000 razy, żeby wzbudzić takie negatywne skojarzenie. Jeden do tej pory był udowodniony przypadek, a robi się z tego już wręcz zjawisko. I będzie tego niestety więcej. Mamy już udowodniony przypadek fałszywego oskarżenia księdza. Będą następne, dlatego że już zwietrzono w tym interes finansowy. W takich sprawach najłatwiej oskarżyć i najtrudniej przed takim oskarżeniem się bronić. W pełni zgadzam się z tym, co powiedział pan poseł Piotrowicz i właściwie dotknął problemu, który mamy w Polsce. Prawo jest bardzo wyraźne. Nie wolno znieważać jakichkolwiek symboli religijnych. I to prawo ma zastosowanie do każdej religii, tylko nie do chrześcijańskiej. To, co można zrobić z krzyżem, były podawane, pani poseł Sadurska wymieniała te przykłady. To, co wyprawiano z krzyżem pod pozorem sztuki, czy też w czasie na przykład wydarzeń na krakowskim przedmieściu, nie do pomyślenia jest, żeby zrobiono coś takiego z symbolami innej religii, z gwiazdą Dawida czy z półksiężycem na przykład. Mieliśmy w Łodzi taki przypadek, że pseudoartysta w czasie świętej procesji Bożego Ciała pląsał sobie, przeszkadzał uczestnikom nabożeństwa. Gdyby coś takiego zrobił podczas religijnych uroczystości żydowskich, siedziałby w więzieniu i słusznie zresztą, i słusznie. Tutaj nie ma żadnej sprawy, w ogóle nie, żadna sprawa nie zakończyła się, ja nie znam, przynajmniej może moja pamięć jest tutaj zawodna, ale wszystkie te głośne przypadki zakończyły się umorzeniem. Prokuratura w ogóle nie reaguje na tego typu sytuacje, natomiast spotykają represje ludzi, którzy stają w obronie wartości chrześcijańskich. Wspomniany przykład posła Tomczaka, jestem jego obrońcą w tym, no powiem wprost, pożałowania godnym procesie, dlaczego w ogóle do niego doszło. I wiele innych. Jutro będziemy mieli wyrok akurat w Kielcach. Już został skazany działacz Prawa i Sprawiedliwości. Druga instancja jutro wyda wyrok. Z uwagi na to, że brał udział w takiej kontrmanifestacji pokojowej, zupełnie pokojowej, bez żadnej agresji, przemocy, przeciwko Paradzie Równości. Był to manifestacja, kontrmanifestacja. Został skazany na drakońską w jego sytuacji karę, która go pozbawia pracy, pozbawia mandatu radnego, właściwie środków do życia. Mamy do czynienia z takimi przejawami, że bronione są wszelkie wartości rzeczywiście z wyjątkiem chrześcijaństwa. To jest w Polsce naprawdę bardzo, bardzo poważny problem. I dobrze, że dzisiaj o tym dyskutujemy. Trzeba mówić o tym jak najwięcej, bo sprawy w Polsce idą naprawdę w bardzo niebezpiecznym kierunku. Prawa chrześcijan są łamane w sposób coraz bardziej drastyczny w kraju, który określamy, w naszym kraju, w naszej ojczyźnie, którą określamy jako kraj najbardziej katolicki. To jest naprawdę bardzo przykre. Trzeba to zmienić, bo i trzeba bronić praw chrześcijan, katolików w każdym przypadku, kiedy one są naruszane. Zresztą to dotyczy także innych religii. Katolicy nie chcą dla siebie w Polsce przywilejów. My przecież nie o przywilejach katolików czy chrześcijan w Polsce mówimy. My chcemy tylko równych praw, żeby nasze symbole były tak samo traktowane, tak samo chronione, jak słusznie są chronione przed profanacją symbole innych religii. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Poproszę o głos panią poseł Izabelę Kloc.
Dziękuję bardzo. Siłą złych ludzi jest bezczynność dobrych. Dlatego ja bardzo się cieszę z tego spotkania dzisiejszego. Cieszę się i dziękuję panu europosłowi Peterowi van Dalenowi, który pochodzi z Holandii. A w Holandii ja bardzo często bywałam, bywam. Nawet miałam taką przygodę w swoim życiu, że tłumaczyłam kazanie w kościele holenderskim w Nijmegen. Cieszę się, że właśnie w Parlamencie Europejskim znalazła się grupa ludzi, którzy nie są bezczynni, którzy właśnie są dobrzy i którzy myślę, że jeżeli będzie takich osób więcej w Parlamencie Europejskim, to my się po prostu nie damy, bo wiemy, że przecież Pan Bóg i tak zwycięży, nie ma mocnych. Cieszę się, że już dzisiaj tyle udało Wam się zrobić, dlatego że te działania są dla nas również pewnym drogowskazem, wskazówką, w jakim kierunku my mamy iść i również jak się na tą walkę przygotowywać, walkę tutaj w Polsce, walkę w Europie i walkę na świecie. Ja chciałam jeszcze o tych różnych aktach dyskryminacji powiedzieć w dwóch takich przypadkach. Po pierwsze, ja zgłosiłam również do prokuratury doniesienie o obrazie uczuć religijnych, ponieważ w Polsce w tej chwili również następuje taki wielki proces, który w Europie Zachodniej ma miejsce i jest dalece bardziej posunięty, proces demoralizacji dzieci i młodzieży. Proces, który wykorzystuje również chociażby krzyż z nagą kobietą, co wydaje się już w tym momencie profanacją do entej potęgi. Ja zaprotestowałam, razem ze mną 30 osób, jestem po pierwszym przesłuchaniu. Zobaczymy, jaka będzie decyzja prokuratury. Czekam na tą decyzję. Druga rzecz, która również nas tutaj w Polsce bulwersuje, to jest kwestia tego, że te akty walki z chrześcijaństwem, walki z wartościami, które chrześcijaństwo ze sobą niesie, mają miejsce nie tylko w takich krajach jak Chiny czy Pakistan, ale również chociażby w Kanadzie. Polscy parlamentarzyści wystosowali pismo do premiera Kanady w sprawie pani Marii Wagner, która protestowała czy modliła się przed kliniką aborcyjną, modliła się na różańcu i za to to potraktowano jako przestępstwo i od roku ta kobieta siedzi w więzieniu. Byliśmy ostatnio na spotkaniu grup z panią ambasador i z panem ministrem spraw zagranicznych Kanady. Rozmawialiśmy tam na ten temat i prosiliśmy, żeby również rząd kanadyjski zareagował. W takim kraju jak Kanada taki akt represji wobec chrześcijanki wydaje się bardzo niebezpiecznym precedensem. I ja może nie przedłużając, chciałam bardzo podziękować i jeszcze raz powiedzieć, że cieszę się, że są ludzie, którzy wiedzą, jaki proces w świecie się dzieje. Sekularyzacja, która dociera wszędzie, próbuje się tworzyć super państwo, ale bez wartości. I to na pewno się nie uda. Dziękuję.
Dziękuję bardzo pani poseł Izie Kloc. Proszę o zabranie głosu pana posła Roberta Telusa.
Dziękuję panie przewodniczący, panowie europarlamentarzyści, szanowni goście, koledzy parlamentarzyści. Ja chcę najpierw podziękować za to spotkanie, podziękować za pana przyjazd tutaj do nas, do Polski, bo pan w swoim wystąpieniu dał nam nadzieję i ta nadzieja, która nam jest potrzebna. Pan powiedział, że Europę da się zmienić, ale Europę się da zmienić dzięki takim osobom jak pan, dzięki takim osobom jak nasi posłowie tu obecni, nasi posłowie, którzy nas reprezentują w Europarlamencie. Mam na myśli tutaj obecnego pana europosła Tomasza Porębę, jak również pana europosła Janusza Wojciechowskiego. Panowie, to wy jesteście osobami, którzy przedłużają ideę, którą zapoczątkowali nasi założyciele Zjednoczonej Europy, których nazywamy ojców Europy. To przecież tych założycieli było trzech, których nazywamy ojców Europy, a dla dwóch rozpoczęto proces beatyfikacyjny. I Robert Schuman i pan de Casperi to są osoby, które w ich idei Europa miała być chrześcijańska. I wy panowie o tą Europę taką właśnie, taką Europę chrześcijańską walczycie i za to wasze poświęcenie dziękuję i mam nadzieję, że w przyszłej parlamencie, w przyszłej kadencji takich osób jak panowie będzie więcej i Europa będzie chrześcijańska, Europa będzie taka, jaką była w założeniach. Ja chcę powiedzieć o tym, że to wszystko, co się dzieje w Polsce i tutaj przytoczę słowa ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka, który kiedyś po jednej z komisji, której walczyliśmy o multiplex dla telewizji Trwam, gdzie byliśmy wszyscy posłowie, no brakowało nam nadziei. On wtedy na jednym z takich spotkań w wąskim gronie powiedział: panowie, spokojnie, to wszystko, co się dzieje, nie jest bez przyczyny. To wszystko jest nam potrzebne. To, że weszła następna partia, która walczy z Kościołem, która walczy z katolicyzmem, która walczy z chrześcijaństwem w naszym parlamencie, to, że jest ideologia gender, to, że nie chcą nam dać miejsca na multiplex, ma wiele też dobrego. Z tego musimy wyciągnąć dobre wnioski. Jednym z dobrych wniosków i z dobrych przyczyn tego, co się dzieje, jest to, że chrześcijanie się jednoczą. Że chrześcijanie się jednoczą i tu w Polsce, i chrześcijanie się jednoczą w Europie. I to jest wielka nadzieja, drodzy państwo. Z Jezusem walczono od samego początku. Już zaczął walczyć z Jezusem Herod. Mamy ponad 2000 lat. Nikt nie wygrał z Jezusem, bo Jezus zwycięży. I z taką nadzieją idźmy w Europę i zmieniajmy tą Europę, zmieniajmy świat. Wszystkiego najlepszego i szczęść Boże.
Dziękuję panu posłowi Robertowi Telusowi. O głos poproszę pana posła Jana Szyszka, pana profesora.
Dziękuję ślicznie. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, chciałem oczywiście serdecznie najpierw podziękować za to spotkanie i bardzo się cieszę, że jest tutaj pan Peter van Dalen, a więc przedstawiciel narodu holenderskiego, czy też Holandii, z którym rzeczywiście jestem bardzo mocno zaprzyjaźniony. Mogę powiedzieć, że Holandia to jest moim drugim krajem, gdzie spędziłem najwięcej czasu, a to z tego powodu, że byłem stypendystą Uniwersytetu Wageningen. A równocześnie byłem stypendystą albo przebywałem w takim terenie w rejonie Drenthe, który najbardziej przypomina tereny polskie, w stacji biologicznej Wister, pod Bajlen. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że tam równocześnie jestem ekologiem. Tam odbywałem staż i studia i współpracuję do tej pory z tymi ludźmi w zakresie właśnie ekologii. To właśnie na stacji terenowej Wister pracował obecny emeryt, jeden z największych ekologów świata, a mianowicie profesor Den Boer. Z jednej strony wyśmienity populacjonista, człowiek, który wiedział, w jaki sposób funkcjonuje środowisko przyrodnicze. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ekologia to jest właśnie dziedziną, która jest związana z chrześcijaństwem, dlatego że ekologia to jest właśnie dziedzina, która mówi, w jaki sposób człowiek jest odpowiedzialny za stworzenie, po to, żeby to stworzenie służyło człowiekowi i to również z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Chcę również powiedzieć, że jak przyjechałem do Holandii w pierwszych latach 70., dla mnie szokiem było to, co zauważyłem, a mianowicie z jednej strony, ja bym powiedział, przepraszam, że to będę mówił, ale jesteśmy w naszym środowisku, rozpad rodziny, młodzi ludzie, młode dzieci w wieku lat 16, przy wspomaganiu rządu również mogły opuszczać już gniazdo rodzinne, sobie żyć na własną rękę i tu byli również i finansowani. Ale chcę powiedzieć o drugiej rzeczy, a mianowicie o tym, że jak ten wielki profesor przeszedł na emeryturę, a chcę powiedzieć, że również niezwykle uzdolniony matematyk, muzykolog, świetnie grający, znający historię, ale równocześnie wyśmienity, jeden z najlepszych specjalistów na świecie w zakresie ekologii, to pierwszą rzeczą, którą zlikwidowano, to zlikwidowano tam właśnie stację biologiczną, najsłynniejszą na świecie w zakresie dynamiki liczebności populacji. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w Polsce po roku 90. również rozpoczął się okres transformacji i mieliśmy jeden z najlepszych instytutów ekologii na świecie, Instytut Ekologii w Dziekanowie Leśnym, Polskiej Akademii Nauk. I co zostało zlikwidowane? Ja byłem członkiem Rady Naukowej tego instytutu. Został pierwszy zlikwidowany Instytut Polskiej Akademii Nauk. Instytut odpowiedzialny za ekologię, a więc za racjonalne użytkowanie zasobami przyrodniczymi, zgodnie z odpowiedzialnością człowieka za stworzenie. A więc jest tu swego rodzaju, jakby powiedział, analogia. Jak to się dzieje, szanowni państwo, że zarówno w Holandii, jak i w Polsce powtarza się sytuacja. Niszczy się wiedzę i to wiedzę niezwykle potrzebną i tą wiedzę oddaje się w ręce niezależnych organizacji ekologicznych, które bardzo często, już odpowiednio kształcone, prawda, mają swój światopogląd. Jak to się dzieje, że w tym układzie naszego podejścia chrześcijańskiego, że to człowiek jest odpowiedzialny za stworzenie, w tej drugiej koncepcji stwarza się, manipulując młodymi ludźmi, odpowiedzialność gdzie indziej. Człowieka się traktuje jako głównego niszczyciela zasobów przyrodniczych. Szanowni państwo, w związku z tym mam pytanie do panów posłów, do pana europosła, do pana Petera van Dalen. Kto jest jakby odpowiedzialny za to w krajach, gdzie decydują albo przeważają chrześcijanie, że wprowadza się koncepcję, również i w nauce, całkowicie sprzeczną z światopoglądem chrześcijańskim. Jak to się dzieje, że mniejszość w takim układzie decyduje o tym, bo w Polsce zaobserwowałem jedno zjawisko, które jest w tej chwili chyba powszechnie widziane, a mianowicie mówi nam się, że o ile nie będziecie czegoś robili, to nie dostaniecie pieniędzy z Unii Europejskiej. To jest jakby taki swego rodzaju szantaż.
Panie czyli profesorze, pytanie. Ja na sekundkę przerwę, ponieważ jesteśmy grupą chrześcijańską, katolicką, mamy transmisję w telewizji Trwam na żywo. W tej chwili jest czas modlitwy Anioł Pański. W związku z tym poprosimy o poprowadzenie krótkiej modlitwy ojca Grzegorza Moja.
Rozważając tajemnicę wcielenia Syna Bożego, módlmy się za Ojca Świętego i za chrześcijan prześladowanych, za Kościół Święty. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
I poczęła z Ducha Świętego.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
Oto ja, służebnica Pańska. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszej.
A słowo ciałem się stało.
Zamieszkało między nami.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa Pana naszego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Polecajmy również naszych zmarłych. Wieczne odpoczywanie racz zmarłym dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
Dziękujemy bardzo. Panie profesorze, prosimy o kontynuowanie.
Dziękuję ślicznie. W gruncie rzeczy skończyłem wypowiedź i pytanie jest również do europosłów, jak również do pana Petera van Dalen. Jak to się dzieje? Jaka to jest organizacja? Kto tym steruje? Bo szanowni państwo, jednak chrześcijanie są w większości w Europie, a wprowadza się coś, co jest zaprzeczeniem chrześcijaństwa. Gdzie jest klucz tego? Gdzie jest to centrum? I w jaki sposób się przeciwko temu bronić? Ja chcę wspomnieć, ostatnio jesteśmy w Polsce świadkami również ogromnego ataku na polskie lasy państwowe, które są wzorem w zakresie zrównoważonego rozwoju dla całej Europy. Świat im przyznaje nagrody, a równocześnie w Polsce, to jest już nasza sprawa tutaj, jest jednak presja na to, żeby zdestabilizować to, co jest odpowiedzialne za stworzenie, które jak gdyby zapewnia trwanie występujących gatunków i możliwość z ich korzystania. Dziękuję ślicznie.
Dziękuję panu profesorowi. Panie europośle, poproszę o odpowiedź na to pytanie i za chwilę będziemy kontynuować debatę.
Jeżeli byśmy mogli pana profesora Szyszko jeszcze prosić o doprecyzowanie dokładniej, o co by chodziło.
Znaczy jest tutaj, będzie troszeczkę ciężko. Mogę mówić, ale dobrze, powiem po polsku. Dobrze. Panie pośle, jak to się dzieje, że historia się powtarza? To, co widziałem w Holandii, gdy pojechałem teraz po raz pierwszy, to zaobserwowałem rzecz, która dla mnie była szokująca. Pierwszą rzeczą było to, co w tej chwili mówimy jako rozbijanie rodziny. Młodzi ludzie w wieku lat 16 mogli uzyskiwać również i pieniądze od rządu po to, żeby żyć samodzielnie. Opuszczali domy. Widziałem również strach w oczach osób starszych przed tym, jaki będzie ich koniec, a mianowicie koniec był jasny. W domu, dobrze zorganizowanych domach starców. Równocześnie drugie pytanie, a mianowicie również historia się w pewnym sensie powtarza z tym, co dzieje się w Polsce, a mianowicie w Holandii jest, do tej pory żyje, już bardzo wiekowy, jeden z najwybitniejszych ekologów świata. Człowiek populacjonista, równocześnie niezwykle ustalniony profesor, nie tylko znający ekologię, ale muzykolog, artysta, poeta, historyk, matematyk w ogóle wyśmienity. Stworzył szkołę holenderską, sławną na całym świecie w zakresie ekologii. Ja byłem tam stypendystą na terenie takiej małej miejscowości Weister w Drenthe. To była stacja, która należała do Uniwersytetu Wageningen. Natychmiast po przejściu jego na emeryturę sprzedano tą stację i zlikwidowano ten najsłynniejszy ośrodek na świecie ekologiczny. I w Polsce sytuacja się powtórzyła. A mianowicie 1994 rok, jeden z najlepiej funkcjonujących instytutów ekologii Polskiej Akademii Nauk, posiadający dwa czasopisma o najwyższych impact factor, czyli notowanych na świecie, jest również natychmiast likwidowany. Czyli, a chcę powiedzieć, że ekologia to jest nic innego jak odpowiedzialność albo zrozumienie funkcjonowania zasobów przyrodniczych, a więc również i odpowiedzialności człowieka za stworzenie. I zostaje to natychmiast zlikwidowane, a oddaje się to w ręce osób, no, niezależnych organizacji ekologicznych, młodych osób, bardzo często o wielkim sercu, ale odpowiednio już wychowanych, gdzie filozofia jest, że głównym niszczycielem zasobów przyrodniczych jest człowiek. Więc jest to zupełnie inna filozofia. I w związku z tym pytanie do pana europosła, do panów europosłów. Gdzie jest centrum tego dowodzenia, skoro w Europie dominują chrześcijanie? Kto za tym stoi? Jaka to jest dobra organizacja? Bo gdy się popatrzy w Polsce, co się dzieje w tej chwili, to mechanizm jest stosunkowo prosty. A mianowicie mówi nam się, że jak nie będziecie czegoś realizowali, to nie dostaniecie pieniędzy z Komisji Europejskiej. To działa na podświadomość ludzi, którzy no, nie mają wielkiego pojęcia o funkcjonowaniu całych państw, a również o tych pieniądzach, ile one znaczą z punktu widzenia chociażby budżetu Unii Europejskiej. Czyli jeszcze powtarzając, kto jest za to odpowiedzialny i jak się przed tym rzeczywiście skutecznie bronić? Dziękuję bardzo.
Dziękuję panie profesorze. Bardzo prosimy o odpowiedź.
Well, thank you very much for your many questions. I'm not familiar with the situation in Poland, what you told me. I just take your information as you told me right now.
Dziękuję za bardzo dużo pytań, które tutaj pan przedstawił. Nie znam sytuacji w Polsce, więc tego przypadku, o którym pan powiedział, więc będę bazował na tym, co w tej chwili usłyszałem.
But in my opinion, it is vital that when you speak about, for instance, ecology, what you mentioned, ecology, but also other issues related to that, it's important what is your outlook on the environment and how do you stand towards what we see in the environment?
W tym, co pan tutaj poruszył, istotne jest przede wszystkim to, jakie jest nastawienie, podejście do ekologii, to co pan profesor tutaj wspomniał.
And I mean by that it is important that you see this world and the environment, not only the environment, but also the relations between people as a gift from God.
I tutaj istotne jest to, co pan wspomniał, że trzeba postrzegać świat jako dar od Boga, jako kreację Boga.
And this means for me that in the ecology we also should stand as Christians to be present in that debate and not to stand aside.
Dlatego ważne jest, byśmy jako chrześcijanie również uczestniczyli w tej debacie, byśmy byli obecni we wszystkich tematach, które są związane z ekologią.
Because in my country, in the Netherlands, the debate on ecology is dominated by, let's say, more liberal groups who do not see the context of this world as a creation of God.
W moim kraju tematy związane z ekologią są zdominowane przez środowiska liberalne, które absolutnie nie postrzegają świata jako tą boską kreację.
And when you miss this context that we are living here as human beings, but also in the environment that is created by God, your position and your actions are different.
I w momencie, gdy nie ma tego podejścia, ta koncepcja gdzieś jest jakby obok, wtedy zmienia się całkowite spojrzenie na ten problem.
So in my country, when there is discussion on ecology, it's always between the human beings and the ecology.
Dlatego w moim kraju toczy się dyskusja, jest to zawsze powiązane, czyli te dwie rzeczy są związane, czyli ekologia i jednostka ludzka.
And in my opinion, we have an extra dimension in this debate as Christians and to make sure that we deal with the ecology as a gift of God.
Dlatego tutaj jest ten specjalny wymiar dla nas, jako dla chrześcijan i to ujęcie, o którym już wspomniałem, tak? Czyli świat, który został stworzony przez Boga.
So for me, I think it's important that we in the ECR group and also with the colleagues of Law and Justice that we participate in this debate in such a way that we respect the environment as a gift we have to take care of.
Dlatego dla mnie, jako i myślę, że też dla innych kolegów obecnych tutaj z EKR-u jest ważne, by uczestniczyć w tej debacie i żeby przede wszystkim szanować tą podstawową zasadę.
And that we do our best to take over the debate from those who only have a horizontal look on what's happening in both society and the environment.
I tutaj, żeby to poszerzyć, jakby to spojrzenie, tak? My mamy zupełnie inny punkt widzenia.
I'm not quite sure if this is the real answer you wanted to hear, but maybe we can discuss afterwards exactly about the point you make, because the Polish context for me is a little bit difficult to understand.
Nie wiem, czy we właściwy sposób odpowiedziałem na Pana pytanie, ale jeżeli nie wyczerpałem tematu, to możemy tutaj porozmawiać po spotkaniu, ponieważ tutaj ten polski kontekst jest po prostu mi nieznany.
Pan poseł Poręba jeszcze chciał tutaj
I'm sorry, I suppose that is...
W jednym zdaniu...
Tak. One sentence. It's possible we understand each other quite well. I suppose that our conclusion is, it's necessary to introduce again ecology to the school, secondary school and the university. Thank you.
Ja w uzupełnieniu jeszcze wypowiedzi Petera, bo pan profesor zadał słuszne pytanie, gdzie jest to centrum dowodzenia walki z chrześcijaństwem, z rodziną, to co powiedziałem wcześniej, z kościołem, bo to są główne cele ataku tych środowisk właśnie liberalnych, libertyńskich w Unii Europejskiej. Otóż to jest wiele fundacji, stowarzyszeń finansowanych bardzo mocno przez Unię Europejską, z różnych programów europejskich, które dzięki środkom europejskim prowadzą działalność przeciwko właśnie Kościołowi, rodzinie, temu porządkowi konserwatywnemu, który jest przecież fundamentem Unii Europejskiej. Dlatego tak bardzo ważne jest, abyśmy tam w Brukseli bardzo mocno, głośno o tym mówili i wskazywali te miejsca i te działania, które są podejmowane na forum europejskim, które są właśnie sprzeczne z tym naszym porządkiem konserwatywnym i robili wszystko, aby było nas tam jak najwięcej w przyszłości, aby właśnie chrześcijaństwo było w sposób właściwy traktowane, a nie dyskryminowane, tak jest to obecnie na forum europejskim bardzo często widoczne.
Ja pozwolę sobie do tej ostatniej kwestii też dodać dwa pytania do pana europosła. Po pierwsze, chciałbym dopytać, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o media katolickie w Unii Europejskiej, ale zwłaszcza w Holandii, która no przecież jeszcze kilkadziesiąt lat temu była uważana za kraj bardzo katolicki, kraj misyjny. Jak wygląda dzisiaj sytuacja z możliwością współfinansowania czy finansowania mediów katolickich w Europie, także w kontekście katolickiej telewizji Trwam, w momencie kiedy z różnych instytucji, tak jak to przed chwilą powiedział pan poseł Poręba, fundacji, organizacji na media, zwłaszcza te lewicowe, liberalne, włożone są olbrzymie pieniądze, to tutaj no, na media chrześcijańskie takich środków nie ma. Ta sprawa dotyczy także szkół chrześcijańskich, szkół katolickich, zwłaszcza tych szkół, które prowadzą niezależny program nauczania, które nie czerpią pieniędzy z programów unijnych z dwóch względów. Po pierwsze, że te środki są im nie tylko, że nie przyznawane, ale wręcz odbierane. Taki przykład był w Polsce chociażby w związku z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, która miała przyznane środki na całą dziedzinę informatyki, budowę całego wydziału. I te środki, które wydawałoby się, że no, informatyzacja jest podstawą dzisiaj kształcenia, zostały zabrane tylko i wyłącznie dlatego, że jest to szkoła niezależna, szkoła katolicka. Jak w związku z tym my możemy jako chrześcijanie w Polsce, jako katolicy, którzy stanowią ponad 90% społeczeństwa, uznawać, że to, co się dzieje w Unii Europejskiej, jest sprawiedliwe? I czy nie jest tak, że uprawomocnione jest stwierdzenie, które tutaj dzisiaj wielokrotnie na tej sali padło,
że jest to forma dyskryminacji, która jest dyskryminacji większości, jak tutaj podpowiada pan poseł Poręba, która jest początkiem także formy prześladowań, prześladowania psychiczne, prześladowania, wykluczenia finansowe. To jest właściwie bardzo cienka granica, którą w każdej chwili można w różny sposób przekroczyć, aby duże grupy, w tym przypadku większościowe, były po prostu skazane na rządzenie przez mniejszość, która na dodatek jeszcze tą większość dyskryminuje.
Let me in general say that I am reluctant to take the EU into financing of media or educational systems.
Na początku chciałem powiedzieć ogólnie, że nie jestem zwolennikiem finansowania czy mediów czy edukacji ze środków unijnych.
And why am I reluctant to pull in EU subsidies, for instance in media or in the educational system, because the EU always has its demands.
Jestem przeciwnikiem z prostej przyczyny. Unia zawsze ma swoje oczekiwania czy wręcz żądania.
When you bring in the EU, for instance, in the media world and in financing of certain media, they always come up with two things.
Gdy w grę wchodzą chociażby media, zawsze poruszane są dwie kwestie.
First of all, they give subsidies when you promote the European thinking.
Pierwsza to fundusze są przyznawane tym, którzy promują tak zwane europejskie myślenie.
And secondly, they promote a more humanistic view on life.
A po drugie, bardziej jakby spojrzenie bardziej w kontekście na jednostki humanistyczne.
And therefore I'm reluctant to have a lot of influence of the EU through financing in, for instance, media or the education system.
Dlatego nie jestem zwolennikiem tego, by sfera edukacji czy mediów była finansowana z funduszy unijnych.
I think you can use the help of the EU to change the system in, for instance, your country.
Myślę, że można wykorzystywać pomoc płynącą z Unii Europejskiej w celu zmiany istniejącego stanu rzeczy w kraju.
Because the EU stands for a freedom of people to travel, of goods to travel, freedom of services, and I think it's very important that there is a freedom of services, for instance, in the media or in the education system.
Trzeba tu podkreślić, że Unia Europejska daje możliwość przede wszystkim swobody podróżowania, swobody przepływu towarów, usług i myślę, że tutaj też jest pewien punkt zaczepienia dla nas.
And this brings me to your question on how is the system in my country, in the Netherlands.
Teraz chciałbym się odnieść do sytuacji, która jest w moim rodzimym kraju, w Holandii.
I think it's more than 30 years ago that we decided that media and also the education system is independent.
Już jakieś 30 lat temu zdecydowaliśmy, że media i edukacja pozostaną sferami absolutnie niezależnymi.
And when we want to have a Christian television or radio station, or when we want to have a liberal system, it is allowed and the financing should be done by members who support, for instance, a Christian television and radio station.
I tak, jeżeli chcemy, by powstała chrześcijańska telewizja czy liberalna telewizja, wtedy gwarantuje się finansowanie. Jest to możliwe.
And I really believe in this freedom of the media, because in my country a Christian broadcasting company is now the biggest in the whole Netherlands, even bigger than, for instance, humanistic broadcasting stations.
I głęboko wierzę w to, że ten system się sprawdził, ponieważ w tej chwili chrześcijańska telewizja jest największą telewizją w moim kraju, nawet większą niż te tak zwane humanistyczne.
So I think what you did for the TV Trump was a very good move. Make sure that you get your own independent media and take out the interference of the government or the EU subsidies, and then you have to bring up your own people and your own supporters to support media, and also the same goes for education.
Dlatego bardzo się cieszę, że ta sytuacja z telewizją Trwam przyniosła pozytywny wynik i myślę, że trzeba było zmierzać w tym kierunku, by powstawały niezależne media i niezależnie od rządu i od środków unijnych, by pracowali w tym ludzie, którzy rzeczywiście wyrażają, wyznają te wartości.
And then I hope that, well, we have the same in the education system. We have a lot of Christian schools and they are independent. And they are supported by parents and by people who want to bring up money and to collect money for Christian education.
I tak mamy też chrześcijańskie szkoły, które są wspierane przez rodziców przede wszystkim.
So go for independency and bring up your own money and don't pull in the EU.
Dlatego jestem za tym, żeby być niezależnym, a nie korzystać w tym wypadku ze środków unijnych.
Panie pośle, ta niezależność brzmi dosyć interesująca, natomiast nie ma tutaj w tym momencie równości, dlatego że druga strona, ta strona antychrześcijańska, ze środków unijnych, ze środków na swoje programy wychowawcze, które są bardzo często antywychowawcze, i na swoje programy medialne, środki unijne wykorzystuje. Te środki idą w jakiś sposób też z naszych podatków poprzez składki do budżetu unijnego. W związku z powyższym takie podejście doprowadza właśnie do sytuacji takiej, że instytucje mniejszościowe mogą czerpać z tych środków pełnymi garściami, a instytucje chrześcijańskie, zwłaszcza w Polsce, dojścia do tych środków nie mają.
You see, I think that EU support is always additional support, be it money or be it subsidies. EU support should always be additional support.
Podstawową sprawą jest tutaj to, że nie podchodzę do środków unijnych jako do głównego finansowania. Zawsze jest to jako sprawa dodatkowa.
And the EU can help you because of the values in the European Treaty to realize an independent status, for instance, to have a broadcasting service.
Unia może pomóc na podstawie między innymi traktatów, jeśli chodzi tutaj o te kwestie nadawcze.
And that is the principal way that the EU can help you with the fundamental principles to say we want to have our own independent media, and that is supported by the EU treaty.
W traktatach jest zapisana ta równość, dlatego tutaj można się odwoływać do tego, że jeśli chcemy mieć niezależne media, no to znajduje się to w traktatach.
But when it comes to funding, I really advise you, let it be additional funding. Try to organize and to finance as much as possible your own system. And the funding of the EU should be additional.
Natomiast jeśli chodzi o finansowanie, to chciałbym tutaj stanowczo podkreślić, że lepiej by zostało to niezależne od Unii Europejskiej, by Unia była jakby tutaj dodatkowym źródłem, natomiast żeby to główne źródło było w kraju.
Dziękuję. Oczywiście byśmy się z tym zgodzili, gdyby druga strona też z tych środków nie korzystała. Dlatego prosimy o to, aby Państwo rozważyli tą sytuację i aby EKR tym tematem się zajął, ponieważ jest to przynajmniej w Polsce duży problem dla instytucji chrześcijańskich, dla instytucji katolickich, zarówno jeżeli chodzi o same media, czy o szkolnictwo. A o głos poproszę pana Witolda Spieczyńskiego.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Chciałbym się zwrócić tutaj do naszego gościa, pana Petera van Dalena, z takim zapytaniem, ponieważ 1 czerwca 2012 roku został zawieszony krzyż w Europarlamencie za siedzeniem tutaj przewodniczącego parlamentu Martina Schulza i do dnia dzisiejszego nie zostało umotywowane, ponieważ ten krzyż został zdjęty we wtorek, to jest po 4 dniach, czyli 5 czerwca, nie zostało umotywowane, w żaden sposób nie przedstawione, kto podjął taką decyzję, aby ten krzyż zdjąć. Kto wydał takie polecenie, żeby ten krzyż zdjąć, ponieważ ja podejrzewam, że był problem z tym, ponieważ krzyż wisiał 4 dni i chciałbym się dowiedzieć, kto taką decyzję podjął. I dlatego chciałbym się zwrócić tutaj do fundacji, tutaj do stowarzyszenia, którym pan, jak dobrze zrozumiałem, po prostu dowodzi i tutaj razem, wspólnie może uda się nam wszystkim dowiedzieć i żeby pan po prostu pomógł w uzyskaniu takiej mi odpowiedzi, ponieważ jak wszyscy wiemy, Unia Europejska wywodzi się z wartości chrześcijańskich i ja to odbieram zdjęcie krzyża, który już wisiał po takim okresie czasu, za dyskryminację. Dyskryminację chrześcijan w Europie. Ja to tak odbieram i upominam się tutaj do przewodniczącego Parlamentu Europejskiego o udzielenie mi takiej odpowiedzi, kto wydał takie polecenie. Czy to nie było, bo może to była jakaś samowolka, ktoś sobie po prostu sam podszedł i zdjął, ale z tego, z wiadomości takich medialnych, bo tylko do takich miałem dostęp, w Polsacie od dziennikarzy zostałem poinformowany, że na polecenie przewodniczącego Martina Schulza został ten krzyż zdjęty. Teraz ja się pytam, czy pan Martin Schulz ma takie uprawnienia, aby zdejmować krzyże ze ścian z Parlamentu Europejskiego? Dziękuję bardzo.
Well, thank you very much for this unpleasant information. I don't know, Thomas, did you know about that this happened? For me, this is new. I just hear it now from you. It was not known for me that this happened.
Dziękuję za przekazanie tej, nie ukrywam, niemiłej informacji. Po raz pierwszy dowiedziałem się o tym od pana w tej chwili.
So you knew about the situation? Okay, well, what you tell us now about the removal of this cross, unfortunately, you see that more and more in Europe. I was participating in a juridical case at the European Court of Justice, because in Italy, in a school class, there was removed a cross.
Spotykaliśmy się z takimi przypadkami. Sam uczestniczyłem w sprawie sądowej w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości. Dotyczyło to zdjęcia krzyża w jednej z klas szkolnych we Włoszech.
And I was so angry that in Italy in the school the cross was taken away. The school made a court of appeal for the European Court of Justice and I joined the school in this juridical battle.
Sprawa trafiła do tego Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, była apelacja i uczestniczyłem w tym.
Because the cross is a symbol throughout the history of Europe.
Krzyż to symbol Europy od wieków.
And exactly because of that, because the cross is a symbol so important in the history of Europe, the European Court of Justice ruled that the cross should be put back in the school in Italy.
I to zdanie podzielił też Europejski Trybunał Sprawiedliwości, który uznał, że krzyż powinien znaleźć się w tej sali.
And this was because the school authorities really found it necessary to have a cross in the room and they were supported by the highest European court.
Stało się dlatego, że to zdanie podzieliły władze szkoły i potem przychylił się do niego również Trybunał.
And as far as your question is concerned about the cross in the room in the European Parliament, I think we have to discuss this information, which is new for me, and what can we do about it. Thank you very much.
Natomiast odnośnie tego, co pan powiedział w tej chwili. Na pewno tutaj z kolegami z EKR-u zajmiemy się tą sprawą, wyjaśnimy.
Czy ja mogę zapewnić, że niezwłocznie będzie reakcja posłów do Parlamentu Europejskiego w ramach z grupy EKR w tej sprawie? Pismo do przewodniczącego Schulza z prośbą o wyjaśnienie tej sprawy i będziemy informować opinię publiczną na bieżąco, jak to będzie w dalszym procedowane przez Parlament Europejski.
Ja mam też taką, to chciałbym zwrócić uwagę, ponieważ ja wybieram się po ten krzyż, ponieważ zostało mi zapewnione, że ten krzyż zostanie mi zwrócony, a na pytanie moje nie została dana odpowiedź, na jakie polecenie został ten krzyż zdjęty. Więc ja napisałem do pana Martina Schulza, że bez względu na różniące nas poglądy, krzyż jest moją własnością i chciałbym ten krzyż dostać z powrotem, prawda? Więc tutaj w porozumieniu z panem posłem Czarneckim mam tak obiecane, że będę miał wyjazd do Brukseli w celu odzyskania mojej własności, którym jest krzyż, który wisiał przez 4 dni w Parlamencie Europejskim. Dziękuję.
Okay, dziękuję bardzo. Pan poseł Adam Rogacki.
Panie Przewodniczący, koleżanki, koledzy, ale przede wszystkim drogi gościu, cieszę się, że mamy możliwość się spotykać, bo wydaje się, że w XXI wieku, gdy mówimy o dyskryminacji chrześcijan, o prześladowaniu chrześcijan, to myślę, że nawet w takim powszechnym przekonaniu w Europie, to myślę, że nasz gość może to potwierdzić, nie myślimy o Polsce, a tych przykładów jest wiele i parlamentarzyści, eurodeputowani mówili o tym wcześniej, więc dobrze, że mamy tego świadomość, dobrze, że o tym mówimy, bo no też warto, żeby usłyszała o tym nie tylko Polska, ale ta informacja rozchodziła się po całej Europie. Natomiast dopowiem tylko do jeszcze tych słów wyrażonych czy wcześniej przez pana posła Porębę, czy panią poseł Sadurską, że tych przykładów jest wiele i trudno je wymieniać. Wydaje się, że ta walka dzisiaj, ta dyskryminacja Kościoła jest dużo bardziej perfidna niż chociażby w okresie komunizmu, bo wtedy były jasno określone strony tej walki i widzieliśmy, słyszeliśmy i może to też daje nadzieję, bo mimo wtedy tych sytuacji, mimo że dyskryminowano, szantażowano, mordowano księży, liczba powołań rosła i była coraz większa. I mimo że próbowano robić wszystko, by na przykład ludzie nie pielgrzymowali do Częstochowy, to z każdym rokiem liczba pielgrzymów była coraz większa. Próbowano zniechęcać do udziału w wizytach papieża Polaka Jana Pawła II i mimo że tak jak na zebraniach partyjnych nie była tam sprawdzana obecność, to wiemy, że mimo całej tej propagandy to były największe zgromadzenia tego w okresie komunizmu, właśnie msze święte papieża Polaka. I to daje jako taki dobry przykład, że mając świadomość tej dużej mocy drugiej strony, bo ta druga strona najczęściej dysponuje mediami i dlatego tak ważne dla nas wierzących Polaków, dla katolików, ważne było, by była jakaś szansa na równowagę. I ten przykład walki o telewizję Trwam, walki z całym imperium państwa w tym przypadku, bo instytucje rządowe do tego powołane robiły wszystko, by utrudnić dostęp telewizji Trwam do multiplexu, musiały ulec pod naporem tych wszystkich milionów osób, które zechciały podpisywać się pod protestem, milionów osób, które brały udział w różnego rodzaju spotkaniach, demonstracjach, domagając się nie czegoś nadzwyczajnego, tylko czegoś normalnego, co należało się po prostu z przepisów prawa. I to jest taka nadzieja, że nasze zaangażowanie, nasza postawa, to, że nie będziemy stali z boku, tylko będziemy o tym głośno mówić, może dawać dobre efekty. I te słowa, za które dziękuję panu Peterowi van Dalenowi, które dają nadzieję w Europie, myślę, że dają nadzieję też w Polsce. I jestem przekonany, że ci, którzy dzisiaj próbują walczyć z krzyżem, będziemy o nich tak naprawdę za jakieś 3-4 lata nie pamiętali. Ważne są nasze postawy i dzięki takim spotkaniom jak te liczę, że zwyciężymy.
Dziękuję. Myślę, że pod tymi słowami tutaj wszyscy, jak na tej sali jesteśmy, się podpisujemy. O głos poproszę panią poseł Jadwigę Wiśniewską.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szanowni państwo, ja chciałabym podkreślić to, na co zwrócił uwagę bardzo przenikliwie pan przewodniczący Jaworski. Otóż pan przewodniczący zwrócił uwagę na to, że finansowanie unijne kierowane jest na projekty promujące myślenie europejskie. A to myślenie europejskie jest przeciwstawne myśleniu chrześcijańskiemu. Myślę, że dzisiaj ojcowie założyciele Unii Europejskiej byliby bardzo zniesmaczeni, widząc, w jakim kierunku stacza się, świadomie używam tego określenia, stacza się Unia Europejska, która nie promuje wartości chrześcijańskich, tylko wręcz przeciwnie, uderza i stygmatyzuje rodzinę. Konwencja o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jest konwencją skandaliczną. Ja się dziwię, jak Parlament Europejski mógł coś takiego przyjąć, a my dziś stajemy przed być może jej ratyfikacją, bo widzimy, że nasz rząd PO-PSL jest niestety bardzo w tym myśleniu europejskim. Dlatego też nie możemy się zgadzać na tą nierówność. To nie jest tak, tutaj do naszego gościa się zwracam, że zostawmy to, bo Unia Europejska daje pieniądze na myślenie, na projekty, które wdrażają myślenie europejskie. To jest dobry czas, proszę państwa. To jest czas wyborów do Parlamentu Europejskiego. Mam nadzieję i ufam, że nowy skład Parlamentu Europejskiego będzie taki, że zostaną do niego wybrani ludzie, dla których wartości chrześcijańskie mają głębokie znaczenie i ich życie jest zgodne z ideą Kościoła. Kiedy popatrzymy na to, co w Polsce się wyprawia, na tą naszą wspólną przecież długą walkę o telewizję Trwam, o to, aby mogła być w domu każdego Polaka i to o to, aby Polak, każdy polski obywatel mógł wybierać, jaką stację telewizyjną, jakie wartości wpuści do swojego domu, była długa, ale daliśmy wspólnie radę. Ja się cieszę, że zwycięża w Polsce takie przekonanie, o którym mówi ksiądz Infułat Skubiś, że katolik musi być dobrze poinformowany, ale musi mieć również prawo do tej informacji. W Polsce dzisiaj cenzuruje się Kościół, cenzuruje się wypowiedzi księży, wręcz jakby próbuje się ingerować w treści kazań wygłaszanych w kościołach. To jest coś niedopuszczalnego. To jest zamach właśnie na wolność słowa i również na wolność wyznania. Ale próbuje się Kościół również ograniczać instytucjonalnie. Ja jestem oburzona tym, że proponuje się 0,5% odpisu podatkowego na Kościół, podczas gdy na różnego rodzaju stowarzyszenia jest odpis 1%. I to jest również przykład dyskryminacji, proszę państwa. Dlaczego na fundację jakiegoś Hiacynta czy Kotka można odpisywać 1%? Ja tu troszeczkę trywializuję, ale ta sytuacja jest tak przerażająca, że trzeba na takich przykładach. A na Kościół obywatel będzie mógł odpisać 0,5%. To jest ewidentna, panie przewodniczący, nierówność, bo gdy jeszcze popatrzymy na strukturę wiernych Kościoła katolickiego, to są w większości ludzie nierozliczający się PIT-em, a więc emeryci, renciści, rolnicy. Oni tej możliwości odliczenia tego 0,5% mieć nie będą. A więc próbuje się również zdołować Kościół instytucjonalnie poprzez ograniczenie środków. Dlatego też bardzo się cieszę i tu dziękuję prezydium, szczególnie przewodniczącemu za to, że na Jasnej Górze odbył się kongres Stop Ateizacji i że cały czas wszystkie zespoły popierające wartości katolickie w naszym parlamencie podejmują działania, żeby o tej sprawie mówić. Nie może być tak, że katolicy będą mieli zamknięte usta, że wepchnie nas się w taki kanał, że będziemy się może nawet nie wstydzić, ale nie odzywać. I ja myślę, że obowiązkiem każdego z nas w sytuacjach, kiedy Kościół jest atakowany, kiedy są atakowane wartości dla nas ważne, jest, abyśmy reagowali i o tą odwagę do wszystkich, myślę, i również telewidzów, telewizji Trwam, warto zaapelować, bo przecież, aby szerzyło się zło, wystarczy, żeby dobrzy ludzie nic nie robili.
I pani poseł,
dobiega końca posiedzenie parlamentarnego zespołu do spraw przeciwdziałania tajzacji Polski. To posiedzenie odbywało się w sali imienia Macieja Rataja w Sejmie w Warszawie. Chciałbym jeszcze o słowo poprosić panią poseł Małgorzatę Sadurską, która jest wiceprzewodniczącą tego zespołu parlamentarnego. Kłaniam się pani poseł, szczęść Boże.
Szczęść Boże ojcze.
Pani poseł, jak oceniamy to posiedzenie? Gość z Holandii, można powiedzieć też specyficzna debata, tak? W Europie, która była katolicka, w Holandii, która wysyłała najwięcej misjonarzy, była katolicką bardzo, była bardzo katolickim krajem. No jak gdyby no, debata, rozmowa na temat ateizacji, czy co więcej, dyskryminacji chrześcijan, katolików.
Tak, to jest paradoks, że w dzisiejszych czasach w katolickiej Europie musimy na takie tematy rozmawiać. Ja się ogromnie cieszę, że mogliśmy dzisiaj spotkać się na posiedzeniu zespołu parlamentarnego do spraw przeciwdziałania ateizacji Polski z europosłem Peterem Van Dalenem, który przedstawił nam te sposoby walki z ateizacją Europy, z walki z dyskryminacją chrześcijan, która dzieje się na płaszczyźnie Parlamentu Europejskiego. I to jest bardzo ważne, że są europosłowie, że są parlamentarzyści, którzy mają w sobie tą wrażliwość i chcą wyrównać tą niesprawiedliwość, tą wielką asymetrię, która rysuje się nie tylko w Europie, ale również i w Polsce. Asymetrię, która polega na tym, że katolicy, którzy są w większości, są dyskryminowani przez mniejszość, przez środowiska niezwiązane z katolicyzmem, szydzącym z wiary i z Kościoła. Ja ogromnie się cieszę, że nasz parlamentarny zespół do spraw przeciwdziałania ateizacji, który działa już 2 lata, nie boi się podejmować takich tematów. To po pierwsze, a po drugie, z wszelkimi działaniami, z wszelkimi staraniami stara się pokazywać te dysproporcje, które dotykają nas, katolików, to wszystko, tą całą niesprawiedliwość, z którą mamy do czynienia, ale również stara się pokazywać również dobre przykłady, jak na przykład dzisiejsze spotkanie z panem europosłem, którego postawa, którego działalność świadczy o tym, że jeżeli ma się pewien kodeks wartości i jeżeli chce się ten kodeks wartości, zasad przestrzegać i wcielać w życie, to można coś konkretnego zrobić i można do tego zaszczepić innych parlamentarzystów.
Zawsze pytanie jest, czy staramy się o taką przestrzeń, gdzie ci, którzy są prześladowani, będą zauważeni. Pan poseł, pan europoseł taką przestrzeń w Parlamencie Europejskim robi, bo zapraszał przecież i ludzi z Pakistanu, z innych krajów, gdzie to prześladowanie no, można nabiera już i okrucieństwa nawet.
Tak, no to tutaj mówimy o nie tylko o dyskryminacji chrześcijan, ale również i o walce z chrześcijaństwem. I pan europoseł stara się to na płaszczyźnie Parlamentu Europejskiego, starał się pokazać tą wielką niesprawiedliwość, tą wielką zbrodnię, jakie są na przykład ataki czy zabijanie osób wierzących. W polskim parlamencie my również chcieliśmy, żeby polski parlament był taką przestrzenią, żeby pokazać tą wielką dyskryminację, jaka na przykład dotknęła katolików w Polsce poprzez tą wieloletnią walką z telewizją Trwam. Przecież tyle komisji, które się odbyło w polskim parlamencie, zarówno w Sejmie i w Senacie, posiedzenia zespołu, ale również budowanie przy tej okazji wielkiego ruchu społecznego, te wielotysięczne marsze, ponad 180 o tym wiemy, 2,5 miliona złożonych podpisów pod protestem do Krajowej Rady, 100 tysięcy podpisów złożonych pod skargą do Urzędu Komunikacji, do Ministra Administracji i Cyfryzacji na Urząd Komunikacji Elektronicznej. To te wiele stanowisk podejmowane przez samorządy, to wszystko pokazuje, że jeżeli jest jedność, jest siła, wspólnota, to możemy coś zrobić. A my, jako Polacy, jesteśmy dyskryminowani. Dzisiaj mówiłam o tym w trakcie wystąpienia. Jest wiele płaszczyzn i my po prostu musimy się temu bardzo mocno przeciwstawić.
Pani poseł, zauważyłem na sali też młodych ludzi z klubu dyskusyjnego. Wspomniał o tym pan poseł Andrzej Jaworski, że oni również mogą się włączać w tą dyskusję, nie tylko się jej przysłuchiwać. Co to za ludzie?
To jest klub dyskusyjny z Warszawy, to jest bardzo taki pozytywny symptom, że ludzie młodzi chcą dyskutować na tematy bardzo ważne dla każdej osoby wierzącej, na tematy, które dotykają nas osób wierzących, katolików. I osoby te łamią taki pewien stereotyp, że o Kościół, o wiarę walczą tylko w Polsce osoby starsze, osoby, które już nie są aktywne zawodowo, bo utarła się taka moda, że katolicyzm, że religia, że wiara nie jest dobrym tematem dla młodych ludzi z dużych miast. Dzisiaj ta obecność właśnie młodych ludzi, którzy aktywnie włączyli się w tę dyskusję, którzy przysłuchiwali się tej dyskusji, którzy nie bali się przyjść do Sejmu, nie bali się spotkać z eurodeputowanym, który ma inny pogląd niż, powiedzmy to sobie wprost, większość eurodeputowanych w Parlamencie Europejskim. Oni po prostu złamali ten stereotyp, ten pogląd panujący powszechnie, że młody człowiek i wiara to są dwie różne rzeczy. My pokazujemy, że właśnie młodzi ludzie i wiara to jest przyszłość.
Bardzo dziękuję pani poseł. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękuję bardzo ojcu.
Drodzy Państwo, bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję, że Państwo byli razem z nami. Przypomnę, że w Sejmie miało miejsce posiedzenie Parlamentarnego Zespołu do spraw Przeciwdziałania Ateizacji Polski. Jeszcze raz serdecznie pozdrawiam z Warszawy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Prosimy na antenę nasze studio w Toruniu.